Na mnie największe wrażenie zrobiło, tam była dziewczyna, która była w jednym z ostatnich tygodni ciąży. Na moje oko miała z 16-17 lat i była całkowicie nieprzytomna. W sensie ruszała się i tak dalej, ale była całkowicie wyjęta psychicznie. I ktoś jej właśnie odpalał w fajce kolejny kryształek. Jak ktoś mnie pyta obcy, co ja robię, jaki jest mój zawód, to ja nie mówię, że jestem dziennikarzem. Bo mnie jest trochę jednak wstyd. Ponieważ zawód dziennikarza w Polsce jest tak nisko na tej drabinie zaufania społecznego ze względu na to, jak mamy słabe media, które sobie na to zapracowały. Nie tylko oczywiście ta propaganda w TVP zapisu. Generalnie rzecz biorąc, polskie media swoim upolitycznieniem, obniżaniem swojej jakości, znów, nie zawsze, nie w każdym przypadku, ale mówię w ogóle, sprawiły, że zawód dziennikarza jest w Polsce źle postrzegany. Wyciągnąłem aparat w niewłaściwym momencie. Tak bym to powiedział. Więc
jako reakcję wyciągnął broń?
Pokazał mi tą broń, nie wyciągał jej, po prostu podniósł koszulkę, pokazał mi tą broń i powiedział, że teraz nie będzie żadnych fotografii i żebym skasował te, które przed chwilą zrobiłem.
Jak na to zareagowałeś?
No, skasowałem od razu. Wiesz, to nie jest dyskusja. W Szkocji problem polega na tym, że równocześnie przyjmujesz różne substancje. I na przykład, kiedy przyjmujesz heroinę, to ona powoduje problemy w oddychaniu. I kiedy zmieszasz to jeszcze z benzo, która spowalnia ci pracę serca i też powoduje problemy w oddychaniu, to po prostu zaczynasz się dusić.
Maciej Okraszewski, cześć.
Cześć, dzień dobry.
Ostatnio już nie będę cię pytał o to, czym się zajmujesz, bo całkiem niedawno prowadziliśmy podcast, więc nie...
Mogę przypomnieć. Jestem dziennikarzem, prowadzę program, który się nazywa Dział Zagraniczny, podcast z reguły, teraz ma trochę formę wideo, trochę więcej robię na YouTubie, ale w skrócie jest to program o wydarzeniach międzynarodowych, tylko nie takich stricte politycznych, ani nie katastrofach, wojnach, tylko przede wszystkim o rzeczach społecznych.
Mhm. I ostatnio mi opowiadałeś o tym, jak wygląda twój proces codziennie zbierania informacji i analizowania informacji. Mówiłeś, że to trwa około 3 godzin, po prostu robisz sobie taką prasówkę. Zastanawiałem się nad tym, jak regularnie to robisz. Czy robisz to rzeczywiście codziennie, czy robisz to 5 razy w tygodniu, czy zawsze robisz 3 godziny, bo to jest skomplikowany proces robić codziennie 3 godzinki. Czasami się nie chce, czasami człowiek zmęczony, czasami wypije się trochę alkoholu, natomiast nie wiem, czy pijesz. Więc...
Nie piję. Mhm. Nie piję w ogóle i mam bardzo regularny tryb dnia. Chodzę spać po 21, przed 22, wstaję o 5 rano albo przed 5, więc to jest też taki czas, że pozwala mi to po prostu utrzymywać w miarę stały harmonogram. Natomiast to, czy robię to codziennie, zależy od tego, co jeszcze robię w danym tygodniu. Czy na przykład jestem na jakimś wyjeździe, czy mam dużo spotkań właśnie gdzieś innych, czy mam jakieś wizyty na przykład u lekarzy. Nawet takie rzeczy mają na to wpływ. I z reguły, jeżeli mam normalny tydzień pracy, to faktycznie robię tą pracówkę codziennie, bo tego jest tak dużo, że jeżeli robię to każdego dnia, to pozwala mi to w miarę sprawnie przez cały ten proces przejść. Jeżeli nie, to robię to co kilka dni, na przykład co 3-4 dni, no i wtedy trochę mocniej się muszę sprężyć, ale też jestem w stanie to zrobić w te 3 godziny mniej więcej. I jedyny problem jest z materiałami, które wymagają ode mnie większej uwagi. Codziennie po prostu jakieś takie są, muszę je przyswoić i no wiadomo, że jeżeli zostawię na 4 dni te wiadomości gdzieś tam z boku, to później więcej czasu zajmuje mi ich przyswojenie, bo to nie tylko jest tekst. Ja pracuję głównie na tekście, bo na tekście moim zdaniem, jeżeli jesteś dziennikarzem, jest najłatwiej pracować, bo najszybciej wyciągasz. Dokładnie. Przelatujesz to wzrokiem, wyszukujesz słowa kluczowe, zdania. Jeżeli wiesz na przykład, jakiego regionu dotyczy ten tekst, to możesz się spodziewać, jakie padną nazwiska albo nazwy. Możesz to sobie od razu przypomnieć, porównać do czegoś i tak dalej. Natomiast czasem się zdarza, że jednak muszę obejrzeć jakiś materiał wideo, posłuchać jakiegoś podcastu. I wtedy to zajmuje więcej czasu. To staram się akurat robić, kiedy się przemieszczam po mieście, bo jeżdżę komunikacją miejską z reguły, w związku z czym po prostu w metrze sobie słucham jakichś programów albo coś sobie oglądam, albo ewentualnie jak jestem w studiu i mam przerwę obiadową, to wtedy sobie nadrabiam jakieś materiały filmowe do jedzenia, żeby wiedzieć, co się dzieje po prostu w różnych częściach świata.
Bo jak jesz, będzie ciężko ci czytać, natomiast słuchać sobie możesz zawsze i masz wystarczająco uwagi do tego, żeby się na tym skupić.
Tak, przy czym przy jedzeniu raczej oglądam filmiki, oglądam jakieś materiały właśnie reportażowe, oglądam jakieś wiadomości, oglądam jakieś skróty. Czasami się zdarza, że oglądam transmisję na żywo, jeżeli jest z jakiejś innej części świata, wiem, że się dzieje coś interesującego. Natomiast podcastów, czy w ogóle różnego rodzaju materiałów audio, bo to nie zawsze są podcasty, to są jakieś audycje, które zostały zrzucone w formie archiwalnej gdzieś na przykład przez radio publiczne amerykańskie czy BBC. Tych słucham głównie jednak gdzieś jadąc.
Mhm. Czemu jeździsz komunikacją miejską? Nie kupowałeś sobie samochodu, czy po prostu nie lubisz? Wygodniej ci?
Nie, mam samochód, ale wiesz co, mieszkam koło metra, mieszkam na Ursynowie i pracuję na Mokotowie, w związku z czym ja jestem od wyjścia z domu do dojścia, do drzwi wejściowych do pracy, to mi zajmuje pół godziny. Jak jeżdżę na treningi, to też dojeżdżam metrem na Wierzbno i stamtąd idę na piechotę 10 minut do klubu, w którym trenuję. Jak jeżdżę, nie wiem, większość miejsc w zasadzie Warszawy. Warszawa jest bardzo dobrze skomunikowanym miastem i metro, i tramwaje, i autobusy. Jest mało miejsc, gdzie muszę dojechać samochodem, więc staram się tego unikać. Samochodem jeżdżę, jeżeli mam jakieś większe rzeczy do przewiezienia, albo jeżeli na przykład wiem, że o jakiejś godzinie będziemy wracać skądś. Skąd złapanie komunikacji jest problematyczne na przykład. No to wtedy biorę samochód. Ale w innych wypadkach to jest, tak mi jest wygodniej po prostu. No. Jeżeli jest lato, to może jeszcze pojeżdżę rowerem. Zależy od dnia.
Pytam dlatego, bo wydaje mi się, że dla ludzi nie mieszkających w Warszawie to może być takie dziwne, ale w Warszawie rzeczywiście lepiej czasami pojechać metrem. Jest po prostu wygodniej i szybciej.
Tak, jest wygodniej i szybciej. Plus naprawdę Warszawa na tle wielu różnych stolic, może nie tylko europejskich, bo w Europie akurat te różne systemy transportu publicznego są bardzo dobrze rozwinięte w wielu miejscach. Natomiast na tle ogólnie świata Warszawa ma dobrą komunikację publiczną. I no, może nie jest najprostsze miasto do mieszkania z różnych powodów, ale akurat jeżeli chodzi o przemieszczanie się po mieście i na przykład cenę też przemieszczania się po mieście, ja opłacam ten bilet co 3 miesiące. To wtedy wychodzi mi chyba 100 zł miesięcznie, 110, nie pamiętam w tej chwili, czyli trochę taniej niż jak płacisz z miesiąca na miesiąc i to jest całkiem niezła cena, biorąc pod uwagę, ile kosztuje transport, na przykład w Europie Zachodniej.
Mhm. Jeszcze wracając do tego przygotowania, czy to jest tak, że jesteś na tyle wkręcony w tą pracę, że za każdym razem z przyjemnością przez to przechodzisz, czy masz czasami takie dni, że musisz, dobra, muszę zrobić tą prasówkę, mega mi się nie chce, ale po prostu muszę przez to przejść?
Jestem wkręcony, ja po prostu lubię swoją pracę, mam ten komfort, że robię to, co lubię, co nie jest akurat sytuacją większości ludzi w dzisiejszym świecie i bardzo lubię czytać te rzeczy, w ogóle dlatego to robię w dalszym ciągu, natomiast czasami muszę robić sobie przerwy z dwóch powodów. Po pierwsze, jestem trochę przemęczony, przytłoczony informacjami, tak w czysto fizycznym rozumieniu, oczy mnie bolą, albo po prostu jestem w jakiś sposób przemęczony i muszę sobie zrobić przerwy, dlatego w weekendy staram się jednak odpoczywać, chociaż różnie z tym bywa. Ale druga rzecz to jest to, o czym chyba rozmawialiśmy podczas naszej pierwszej rozmowy, czyli compassion fatigue. Mhm. Czyli dużo tych wiadomości, które ja przyswajam, jest w swojej naturze katastrofalnych, po prostu ciężkich psychicznie do zniesienia. Większość osób wie o tych najgłośniejszych konfliktach, które mają miejsce, no ale chociażby jak tutaj dzisiaj do ciebie jechałem, wczoraj w Papui Nowej Gwinei zamordowano kilkadziesiąt osób w zasadce. To jest normalna rzecz w ogóle w Papui Nowej Gwinei, że tam toczą się walki. Zresztą to się dzieje w takiej części w środku kraju, w górach, gdzie są walki plemienne od dawna. W zeszłym roku, w lipcu, był tam wprowadzony stan wyjątkowy, godzina policyjna i tak dalej. Zostało zniesione, doszło do zasadzki. I wczoraj jeszcze, jak czytałem przed snem depesze, to mowa była o 60 kilku ofiarach śmiertelnych. Dziś już prawdopodobnie wiemy, że było ich 20 kilka, no ale tak czy siak jest to duża ilość, a to jest niecały miesiąc po tym, jak doszło do wielkich zamieszek też w Port Moresby, czyli w stolicy Papui Nowej Gwinei, gdzie zginęło 15 osób. I mówię o tym tylko jako przypadek, że to jest, wiesz, rzecz, która się zdarzyła teraz. Ale jest mnóstwo takich rzeczy na całym świecie i ja po prostu muszę o tym wiedzieć, nie wchodząc może jakoś głęboko w szczegóły, ale jak czytasz o tym na co dzień, to jest to pod wieloma względami przytłaczające, nawet jeżeli jesteś do tego przyzwyczajony, dlatego ja po prostu raz na jakiś czas muszę sobie robić takie przerwy i to jest w ogóle coś, co zalecam osobom, które nie pracują zawodowo z newsami, żeby nie były przyklejone do tego telefonu, bo z reguły jednak telefon jest źródłem naszych wiadomości, dlatego że same sobie szkodzą i powracanie do tych wiadomości cały czas bycie po prostu na bieżąco z nimi jest bardzo obciążające dla sposobu, w jaki je przetwarzamy. Lepiej jest sobie na koniec dnia albo na początku następnego dnia jakieś podsumowania poczytać. Jeżeli ktoś nie jest bardzo głęboko w to wkręcony, bo jest zainteresowany, albo na przykład nie pracuje z takimi informacjami, to w ogóle zalecam, żeby robić to raz na właśnie 2-3 dni, a nie na przykład codziennie, bo to jest po prostu coś, co zostaje w twojej psychice.
No tylko to jest właśnie trudne, używając telefonu, to jest uzależniające, więc ciężko się od tego odciąć na 2-3 dni. No, na tym polega cała ta pułapka, w której wszyscy jesteśmy. To nie jest niestety, nie jest niestety takie proste. Czy to wpływa na ciebie, jak podróżujesz, że wiesz o tych wszystkich negatywnych wydarzeniach, że jedziesz sobie i okej, dobra, tam zabili 13 osób, czy ja na pewno chcę tam jechać?
Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego nikt mnie chyba jeszcze o to nie pytał. Ale tak, ja mam bardzo specyficzną sytuację, jak podróżuję turystycznie. Już pomijam zawodowo, ale jak jeżdżę po prostu gdzieś prywatnie, jest wiele takich miejsc, gdzie prawdopodobnie mam podwyższony stopień czuwania w stosunku do kogoś, kto najzwyczajniej w świecie nie wie, co tam się dzieje. Ale czasami jest na odwrót. Na przykład byłem jakiś czas temu w Katanii na Sycylii. Zresztą dużo Polaków tam bywa, bo Ryanair tam lata. Ale mam kolegę, który jest reporterem i który robił tam mocniejszy materiał swojego czasu. Jak mu powiedziałem, gdzie będziemy mieszkać, to mówi, okej, to dobrze, ale nie idź tu, tu i tu. Mhm. No i oczywiście już tam zdążyłem być do czasu, jak mi to napisał. I z mojego punktu widzenia nie było to na pewno miejsce jakoś super komfortowe albo bardzo turystyczne. Natomiast ja nie czułem się tam zagrożony. On, wiedząc, co tam się dzieje, kto tam działa i tak dalej, prawdopodobnie czułby się bardziej zagrożony niż ja. I myślę, że to jest coś, co dotyka większość dziennikarzy, którzy się albo specjalizują w jakichś regionach, albo na przykład tak jak ja odruchowo o tych miejscach czytają, sprawdzają, co tam mają w archiwum, jak tam jadą. I to faktycznie sprawia, że czasami ta przyjemność z podróży jest niższa. Natomiast ja w ogóle od dziecka mam też taką bardzo mocno wyrobioną obczajkę. I ja zachowuję się w ten sposób także w Warszawie, w Łodzi, w Wałbrzychu, w Krakowie, w Poznaniu, gdziekolwiek. Więc po prostu to, że jestem jeszcze w innych miejscach, to jest tylko element ten dodatkowy tej wiedzy, ale to nie jest tak, że to jest przytłaczające. To nie jest tak, że wiesz, boję się na przykład wyjść gdzieś wieczorem. Z reguły nie wychodzę wieczorem, bo idę spać, ale poza tym myślę, że jest to do przejścia i że to nie jest tylko kwestia zawodowych dziennikarzy, że to prawdopodobnie jest kwestia kogokolwiek, kto się mocniej interesuje jakimś miejscem.
Byłeś w jakimś miejscu, gdzie rzeczywiście coś się wydarzyło takiego niespodziewanego i myślałeś sobie, dobra, mogłem tam jednak nie iść, a wiedziałem, że tam się dzieją różne dziwne rzeczy i pomyślałem sobie, a pewnie się dzisiaj nic nie wydarzy.
Niespotykanego nie, bo wiedziałem, czego się spodziewać, ale faktycznie były takie miejsca, w których się bardzo bałem. I na przykład takim miejscem, gdzie pomyślałem, że to jednak był błąd, to była Krakolandia w São Paulo. Jeżeli ktoś zna to miejsce, to oczywiście wie, że jest kilka Krakolandii, ale ja mówię o tej centralnie położonej, której nawet nie warto mówić, gdzie jest, bo co jakiś czas się zmienia położenie. Ja byłem w czasie, kiedy była tuż obok stacji Luz. To jest stacja metra, to jest samo centrum miasta.
Co to znaczy, że się zmienia położenie?
To znaczy, że co jakiś czas ci ludzie się przenoszą. Krakolandia jest miejscem, gdzie sprzedaje się krak, i gdzie osoby zmagające się z uzależnieniem od tego kraku się zbierają. I to wygląda w sposób, który trudno opisać słowami. Najlepiej, żeby ktoś na Google sobie wyszukał, wpisując sobie Cracolandia przez C. Cracolandia w São Paulo, tak? Czyli właśnie Krakolandia. I to jest miejsce, które działa trochę w szarej strefie. Znaczy władze oczywiście o tym wiedzą, policja o tym wie, ale dla nich też lepiej jest, żeby to wszystko działo się w jednym miejscu, żeby było w miarę pod kontrolą. Kontroluje to konkretna grupa przestępcza w przypadku São Paulo, to jest PSS, czyli Primeiro Comando de Capital, największa organizacja przestępcza w Brazylii.
Mówisz o tym?
Tak. Przy czym to już jest chyba z tego roku zdjęcie. To jest trochę mniejsza objętościowo sfera, bo oni w pewnym momencie się przenieśli faktycznie na taki mały placyk. Ja byłem tam w czasie, jak jeszcze zajmowali chyba 6, 7, 8 ulic. Co jakiś czas policja dokonuje takiego przymusowego oczyszczenia tego miejsca, gdzie w danym momencie Krakolandia się znajduje, albo samo PSS decyduje o tym, żeby przenieść się gdzieś indziej, właśnie ze względu na to, że w tym miejscu jesteśmy już troszeczkę spaleni, czas na przeprowadzkę. I tam działa mnóstwo organizacji pomocowych, działa mnóstwo kościołów zielonoświątkowych. Czasami działają też księża katolicy. Są jadłodajnie, są zaimprowizowane ad hoc punkty medyczne pomocy tym ludziom. są no, generalnie różnego rodzaju inicjatywy, które na przykład punkty badania różnego rodzaju chorób przenoszonych przez na przykład krew, tak, wirus HIV i tak dalej. No i ja tam przyszedłem z jednym właśnie zielonoświątkowym pastorem, który prowadził jadłodajnię dla tych ludzi, ale mimo tego, że wiedziałem, czego się spodziewać...
Mogę cię tu zatrzymać? Tak. Chciałeś tam iść? Czy ktoś ci zaproponował? Czy...
Nie, chciałem zrobić ten materiał. Mhm. Chciałem zrobić ten materiał. Wcześniej robiłem reportaż o epidemii raku w Buenos Aires, w Bichas Miserias, czyli w takich najbiedniejszych właśnie dzielnicach, gdzie akurat w tym czasie, kiedy ja tam byłem, był bardzo duży wzrost przypadków, przede wszystkim młodych dzieciaków, które... w fatalnym stanie, nie było wiadomo, co z nimi robić. Rozmawiałem z ich rodzicami, no wiesz, to było tak, że nie było żadnych klinik, do których można by ich wysłać, a już na pewno nie za pieniądze, bo to mówiliśmy o dzieciakach z najbiedniejszych dzielnic, gdzie nikogo nie było na nic stać. W związku z czym rodzice po prostu zamykali ich na przykład w pokojach bez, wiesz, bez okien i próbowali ich tam przetrzymać na głodzie przez następne dwa tygodnie, po prostu podając im jedzenie i wodę, ale nie wypuszczając ich z tego pomieszczenia. Byłem w szpitalu, jedynym szpitalu publicznym w Buenos Aires, gdzie przyjmowano na oddziale toksykologii te osoby, ale gdzie też robiono operacje ze względu na poparzenia, ze względu na różnego rodzaju zakażenia, które się w te rany wdawały. I to było dość ciężkie, natomiast pomyślałem, że Brazylia, a przede wszystkim São Paulo jest ciekawym materiałem ze względu na to, jak ta krakulandia wygląda, jak funkcjonuje. Spotkałem się wcześniej z kolegą mojego kolegi, który też był tam zaangażowany jako fotograf, znał trochę tych ludzi, robił tam jakieś różnego rodzaju właśnie projekty dokumentalne i pomyślałem, że opowiem o tej historii. Natomiast po pierwsze, jak tam byliśmy, to ilość osób w stanie, którą możesz opisać jako zombie, bo krak jest straszliwym narkotykiem, straszliwie wyniszczającym.
I... to dobrze rozumiem, że takich osób za bardzo w Polsce się nie widzi?
Nie, no u nas tego nie mamy. Może to przypominać sytuację, jeżeli ktoś jest trochę starszy i pamięta, jak mieliśmy bardzo duży problem jeszcze z dopalaczami, szczególnie w mojej rodzinnej Łodzi, to faktycznie było tak, że gdzieniegdzie po bramach można było takich chłopaków zobaczyć, którzy, bo to z reguły jednak są młodzi mężczyźni, którzy byli bardzo mocno wyjęci. No to jest porównywalne. Natomiast krak jest dużo bardziej wyniszczający dla twojego organizmu. Dla osób, które nas słuchają, najprawdopodobniej mogą to kojarzyć z amerykańskiej popkultury, bo te opowieści o tej epidemii kraku na przełomie lat 80. 90. to zwłaszcza w Nowym Jorku.
No i teraz z fentanylem.
No i teraz to jest porównywalne, tylko że fentanyl zupełnie inaczej działa na twój organizm niż właśnie krak. Robiłem taki reportaż w Szkocji z moim kolegą Mateuszem Majerkarskim, który ze mną pojechał jako operator kamery. Szkocja ma największą w Europie ilość śmierci z przedawkowania. Trzykrotnie wyższą niż następny kraj, który jest na liście.
Szkocja?
Ciekawe. I to konkretnie Glasgow w dodatku. Glasgow jest epicentrum. Oczywiście w Edynburgu też są pewnego rodzaju problemy i w nie wiem, na przykład w Aberdeen też, ale w Glasgow jest naprawdę mnóstwo tych problemów i akurat kiedy opublikowali dane, to było 20-lecie, o ile dobrze pamiętam, albo 30-lecie, właśnie teraz, chyba 30-lecie, Trainspotting, premiery Trainspotting, kiedy ten film wszedł na ekrany, oczywiście to jest ekranizacja książki, ale kiedy film wchodził na ekrany, no to Szkocja po raz pierwszy podliczyła, ile osób zmarło z przedawkowania i od tamtej pory ta liczba wystrzeliła, ciągle rośnie, to jest wielki kryzys społeczny i pojechaliśmy zobaczyć czemu. I jedną z takich rzeczy, która nas zaskoczyła, to jest to, że właśnie takie uliczne benzo, które jest jeden z problemów, dlaczego w Szkocji to się dzieje. Tych problemów jest bardzo wiele. One oczywiście mają...
Uliczne benzo? Tego nie rozumiem.
No, czyli masz po prostu te tabletki, które dawniej przepisywali ci lekarze na uspokojenie, na stany lękowe na przykład i tak dalej. I one bardzo szybko zaczęły być... W momencie, w którym zorientowano się, że jest to silnie uzależniająca substancja, jest jej przepisywane za dużo i wstrzymano możliwość w takich ilościach wydawania legalnie, no to oczywiście pojawiła się produkcja uliczna. I mówię na to uliczne benzo, dlatego że to nie jest lek, który możesz kupić gdzieś w jakiejś aptece, tylko nie wiadomo do końca, co tam jest. Natomiast działanie jest z grubsza takie samo, to znaczy w Szkocji problem polega na tym, że równocześnie przyjmujesz różne substancje. I na przykład, kiedy przyjmujesz heroinę, to ona powoduje problemy w oddychaniu. I kiedy zmieszasz to jeszcze z benzo, która spowalnia ci pracę serca i też powoduje problemy w oddychaniu, to po prostu zaczynasz się dusić. Wtedy, jeżeli ktoś po prostu zobaczy, że jesteś w takiej sytuacji, no to w każdej aptece możesz za darmo dostać Naxelon, który jest takim środkiem właśnie pomagającym ci z powrotem nabrać tego oddechu. Trzeba bardzo szybko kogoś tym nakłuć. Mówię o tym dlatego, bo jak byliśmy w Glasgow kręcąc ten temat, zresztą nie tylko w Glasgow, byliśmy też w Edynburgu, byliśmy w jeszcze Grangemouth, to nie jest to samo, co w Krakolandii. Czyli jak na przykład idziesz w tym centrum Glasgow, tam gdzie jest Salt Market dawne, czyli powiedzmy taką główną ulicą handlową, trochę taką ulicą Piotrkowską Glasgow, tym bardziej, że ja i mój kolega, który tam był, jesteśmy z Łodzi i w tym Glasgow się momentami czuliśmy jak u siebie. To jest tak, że jeżeli jesteś turystą i trochę się nie rozglądasz i trochę cię to nie obchodzi, trochę tego nie wiesz, to nie zwrócisz na to za bardzo uwagi. Ale jeżeli wiesz, po co tam jesteś, wejdziesz w którąkolwiek bramę po boku i spojrzysz pod nogi, to od razu widzisz strzykawki, od razu widzisz, wiesz, sreberka porzucone i tak dalej. I widzisz też tych ludzi, którzy tam gdzieś, wiesz, leżą albo przychodzą. Tam jest taka jedna apteka, która jest największym centrum wymiany igieł, że za darmo po prostu możesz dostać czyste igły, no bo chodzi o to, żeby ci ludzie po prostu nie zginęli i też nie roznosili dalej chorób, kiedy się mogą zakazić, używając brudnej igły.
A i tak sobie jakoś te igły załatwią w końcu.
No, a i tak sobie jakoś załatwią. Dlatego chodzi o to, żeby dostali za darmo, bezpiecznie w aptece. To jest też program państwowy, tak? To nie jest inicjatywa własna tej apteki. Natomiast zmierzam tylko do tego, że tam jak jesteś, jak się porozglądasz, to tych ludzi zobaczysz. Jak są lekko już tam dziabnięci gdzieś na boku, ale nie ma ich ogromnej ilości. To nie jest tak, że są zbici w grupy. To nie jest tak, że są w samym środku. Natomiast jak pójdziesz do Krakolandii w São Paulo, to jest przytłaczająca ilość ludzi i te widoki też są. Na mnie największe wrażenie zrobiło, tam była dziewczyna, która była w jednym z ostatnich tygodni ciąży. Na moje oko miała z 16-17 lat i była całkowicie nieprzytomna. W sensie ruszała się i tak dalej, ale była całkowicie wyjęta psychicznie. I ktoś jej właśnie odpalał w fajce kolejny kryształek. I dla mnie to po prostu
nieprzytomnej dziewczynie?
Nie, no mówię ci, ona była przytomna w tym sensie, że ona się ruszała i tak dalej, tylko mówię, że nie była nieprzytomna już psychicznie, nie wiedziała, co się z nią dzieje i tak dalej. Zresztą te osoby, które z nią tam były, też nie były sfokusowane na tym, co się dzieje. Więc jak mnie pytałeś, czy się działy kiedyś takie rzeczy, czy miałem takie sytuacje. No na przykład w tej Krakolandii faktycznie w tym momencie, jak ją zobaczyłem, to poczułem, że nie powinienem tu chyba jednak być. Byłem w kilku sytuacjach właśnie też przemocy policyjnej. Byłem po prostu przy biciu podejrzanych na przykład i to było jednak trochę dla mnie za dużo, zwłaszcza, że to bicie było bardzo brutalne. Byłem w sytuacji, gdzie ktoś wyciągnął broń właśnie w Buenos Aires, żeby mi pogrozić. Ani nie chcieli okraść, ani nie chcieli mi zrobić krzywdy. Byłem już znany w dzielnicy, tylko po prostu wyciągnąłem aparat w niewłaściwym momencie. Tak bym to powiedział. Więc
jako reakcję wyciągnął broń?
Pokazał mi tą broń. Nie wyciągał jej. Po prostu podniósł koszulkę, pokazał mi tą broń i powiedział, że teraz nie będzie żadnych fotografii. I żebym skasował te, które przed chwilą zrobiłem.
I jak na to zareagowałeś?
No, skasowałem od razu. Wiesz, to nie jest dyskusja. Także wtedy byłem bardzo oczywiście też zestresowany. No i było dużo takich sytuacji. No kiedyś, no o tej sytuacji wolę nie opowiadać publicznie, ale generalnie w pewnym momencie w środku w jakiejś sytuacji pomyślałem sobie, chyba nie powinno mnie tu być. Więc to jest jakaś taka nieodłączna część zajmowania się właśnie dziennikarstwem dotyczącym spraw społecznych, też w miejscach, gdzie one często są problematyczne. Tak jest w moim przypadku. Natomiast ja też, co warto podkreślić, nie jestem osobą, która się specjalnie pcha w takie miejsca. To wszystko miało, wiesz, miejsce dawno temu już, kiedy miałem 20 parę lat, a nie 40 za parę tygodni.
Plus zajmujesz się tym od 20 lat, więc jednak takie sytuacje będą się gdzieś tam zdarzały, nawet przypadkiem.
Ja unikam takich sytuacji. To nie jest już... Ja się wszystkim stresuję, to nie jest dla mnie. Ja nie szukam przygód. Kilka razy faktycznie się w takich sytuacjach znalazłem, ale nie dlatego, że chciałem poszukać emocji, tylko chciałem zrobić właśnie jakiś temat. I to była wypadkowa tego. Ja na przykład nigdy nie chciałem być też korespondentem wojennym. Mam kolegów i... No to jest bardzo indywidualna kwestia, ale to jest to są ciężkie przejścia. Bycie korespondentem wojennym jest jedną z najgorszych rzeczy psychicznie w dziennikarstwie zdecydowanie i wiem, że to absolutnie nie jest na przykład rzecz dla mnie. Nigdy się nie ładowałem na żadne wojny, na żaden front, nigdy mi to nawet nie przyszło do głowy. Te doświadczenia, które mam z przeszłości w zupełności mi wystarczą i mówię też wystarczą w cudzysłowie, w sensie, że to nie jest coś, co chciałem sobie zebrać jak jakiegoś expa w grze, tylko po prostu tak wyszło i... Szczerze powiedziawszy, gdybym się miał cofnąć w czasie i mógłbym uniknąć takich sytuacji, to bez dwóch zdań bym uniknął. To nie jest moim zdaniem coś, czego warto poszukiwać. No nie wiem, ludzie są różni. Może niektórzy potrzebują takiego zastrzyku adrenaliny, ja zdecydowanie nie.
Gdzieś jak słuchałem podcastu z tobą, też wspominałeś o tym, że byłeś w Chile na 3 miesiące.
Byłem.
I właśnie jako korespondent wojenny. I że to...
Nie, wojenny nie. Natomiast faktycznie była to bardzo konfliktowa sytuacja na południu kraju. W okolicach Temuco, jeżeli ktoś sobie spojrzy na mapę, to jest ten ostatni region przed Patagonią. To są ziemie, które my w Polsce powiedzielibyśmy Araucania. Tam to jest sporne, czy powinno się tak mówić, czy nie. No ale dużo osób może kojarzyć ze względu na to, że była też tam polska emigracja do Chile i trochę tej korespondencji w tamtym czasie do Polski przybywało. W każdym razie tam ludność rdzenna to są Mapucze, którzy nigdy nie zostali podbici przez Imperium Hiszpańskie, natomiast zostali już podbici przez niepodległe Chile oraz przez niepodległą Argentynę, ponieważ mieszkali też po drugiej stronie łańcucha górskiego i podczas tego wyścigu o Patagonię jedni i drudzy ich podbili, przy czym Argentyńczycy zrobili najzwyczajniej w świecie ludobójstwo, no, w związku z czym tych Mapucze akurat w Argentynie jest bardzo mało. W Chile jest ich dość sporo, ale też ze względu na to, jak wyglądała późniejsza sytuacja, że ich wysyłano do rezerwatów, później odbierano im przymusowo ziemię także ze dyktatury Pinocheta i tak dalej, to jest bardzo długa historia. Masz w tym centrum ich tych historycznych ziem, bo dziś większość z nich mieszka w miastach i to w dodatku w Santiago. Natomiast na tych historycznych ziemach masz taką część, to jest dosłownie kilkanaście wsi, gdzie ci najmłodsi Mapucze mieli dość tego, że ten konflikt się ciągnął i że ta ziemia wciąż nie jest ich. Ponieważ Mapucze to znaczy ludzie ziemi. I ta ziemia ma dla nich znaczenie, no, po pierwsze symboliczne, ale po drugie to jest dla nich w zasadzie cała samoidentyfikacja z tą ziemią, że my jesteśmy stąd i ta ziemia jest nasza, a nie jest w praktyce. W związku z czym grupa młodych ludzi zaczęła działalność, którą państwo chilijskie nazywa działalnością terrorystyczną i jeżeli się temu przyjrzymy z bliska, no to często ma faktycznie takie znamiona. To jest wykolejanie pociągów, to są podpalenia, to są napady z bronią na przykład autobusy czy ciężarówki, zatrzymuje się je, każe się wysiąść kierowcom oraz wszystkim pasażerom i się je podpala. Natomiast w odpowiedzi państwo stosuje prawo antyterrorystyczne jeszcze z czasów dyktatury, które też jest bardzo kontrowersyjne. No i po prostu to miejsce, gdzie ja pojechałem, żeby to pośledzić, to była tak zwana czerwona strefa konfliktu, gdzie wszystko to się rozgrywało, gdzie nie wolno było być bez pozwolenia, gdzie właśnie takie sytuacje jak na przykład bicie podejrzanych, ale też właśnie te napady, te podpalenia i tak dalej, no to było coś na porządku dziennym. Któregoś nocy na przykład była taka sytuacja, że jak się już poznałem z miejscowymi kolegami dziennikarzami, to zabierali mnie w różne miejsca ze sobą, no bo ja nie miałem samochodu, nie miałem motocykla, niczego, nic z tych rzeczy, a tam musisz się poruszać na wsi, no jakoś się tam musisz przemieszczać, czasami na pieszo, czasami konno, bo tam dróg w niektórych miejscach nie ma.
Ile lat wtedy miałeś?
25. Mhm. 25. I no mieliśmy właśnie taką sytuację, że była informacja o strzelaninie i że zginął jeden chłopak. Więc pojechaliśmy go szukać. Zatrzymali nas w lesie ludzie właśnie z okolicznych wsi, właśnie Mapucze miejscowi, którzy na przykład znali moich kolegów, ale mnie nie znali, bo ja po tej stronie nie działałem. Powiedzmy, idzie autostrada panamerykańska, ona rozdziela ten region na pół. Ja znałem raczej tą część zachodnią, a to było w części wschodniej. No i gdzieś tam już o mnie słyszeli, ale jednak musiałem zostać z tyłu. Wiesz, ludzie na koniach z bronią. Jest taka sytuacja nieciekawa, jest środek nocy. I nie wiedzieliśmy też, co się dokładnie stało, kto do kogo strzelał, gdzie, jak. No i ostatecznie ten chłopak odnalazł się kilka dni później w Santiago. Musieli mu amputować nogę. Albo rękę, nie, nogę z tego co pamiętam. Był ciężko trafiony, nie dało się już jej odratować, ale no specjalnie go tam wywieźli, żeby go nie aresztowano w tym regionie. No ale już sama ta sytuacja, że o 3 czy 4 nad ranem jesteś w tym lesie, stoją ci facetzi z tą bronią przy tobie.
I zastanawiasz się, co się dalej stanie?
No tak, no jest to dość stresujące. Natomiast to nie była wojna. No tak. No. Natomiast to nie była wojna. To ja w żadnym momencie nie byłem na... Wiesz, to, że jest konflikt, to nie automatycznie nie oznacza, że masz czołgi na ulicach, bomby spadają. To tak nie działa. No to tak samo jak też w Chile na przykład, dość regularnie miejscowy ruch anarchistyczny, teraz w trochę mniejszym natężeniu, ale wcześniej jak tam byłem, to było tego sporo, no dość regularne były bomby podkładane gdzieś pod drzwiami banków albo pod samochody, natomiast te bomby są, domowej roboty są bardzo małe i musisz mieć pecha, żeby one akurat tobie zrobiły krzywdę. Z reguły są też tak podkładane, żeby na przykład wywalić w powietrze ten samochód, ale nikomu innemu, żeby nie stała się krzywda. No ale możesz mieć pecha, bo się tam gdzieś po prostu zapamiętasz. To nie jest wojna. To jest po prostu działalność, która jest działalnością przestępczą, jest ścigana przez policję, tam karabinierów, potem nie ma policji cywilnej. No i tyle. No, wiesz, to się dzieje w różnych miejscach. To nawet nie trzeba jechać w jakoś szczególnie egzotyczne miejsce. No Korsyka jest takim miejscem. Korsyka swego czasu była najniebezpieczniejszym miejscem w Europie. 10 lat temu, o ile dobrze pamiętam, najwyższy wskaźnik morderstw w Europie na 100 tysięcy obywateli.
I to jest też trochę inne, bo jak jesteś na wojnie, to wiesz, kto z kim walczy i mniej więcej wiesz, gdzie się nie zapuszczać. A w takim miejscu nie wiesz, gdzie kto by się nagle pojawi. Nie wiesz, że ci będą coś przewozili nagle i pojawisz się nie w tym miejscu, nie o tej godzinie i będziesz miał ogromne problemy.
No tak, ale tak jest generalnie z całą działalnością, powiedzmy, szeroko przestępczym. Możliwość, że się pojawisz w takim miejscu przypadkowo jest bardzo niska. Prawdopodobnie, jeżeli tam jesteś, to dlatego, że tam pojechałeś, bo tam chciałeś być. No ja tam byłem, bo koledzy do mnie zadzwonili, jest akcja w nocy, jedziemy, za 15 minut na stacji benzynowej cię zgarniamy. Mhm. Ja tam wsiadłem i pojechałem. Czy trafiłbym tam przypadkowo? No nie. Czy zobaczyłbym właśnie, jak policja torturuje człowieka, gdybym nie pojechał w to miejsce wcześniej? Znaczy nie wiedziałem, czego się tam spodziewać, ale gdyby ktoś mnie nie poinformował, choć tutaj może się coś dziać? No nie, więc natomiast na wojnie, wiesz, czy wiesz, kto na wojnie walczy? No niestety coraz mniej, bo jest coraz więcej konfliktów zbrojnych, które są de facto otwartymi wojnami, gdzie masz bardzo nieformalne grupy zbrojne, i ten front nie jest taki oczywisty. To nie jest tak, jak tutaj za naszą wschodnią granicą, że masz, powiedzmy, linię frontu z grubsza określoną.
Do tego się właśnie odnosiłem.
Nie, no masz, wiesz, no, jeżeli na przykład pojechałbyś do dzisiejszej Etiopii, gdzie była wojna, bardzo ciężka wojna domowa w latach 2020-2022, gdzie do dziś nie wiemy, ile zginęło osób. Czy 400 tysięcy, czy 600 tysięcy. Nie mamy pojęcia w dalszym ciągu. Tam w dalszym ciągu nie mogą wjeżdżać dziennikarze do Tigraju, gdzie to się rozgrywało. No i wojna się skończyła w grudniu 2022, formalnie. Ale masz grupy zbrojne, na przykład amharskie, które w dalszym ciągu walczą z siłami rządowymi, na przykład w Lalibeli. Lalibela to jest to miejsce, które część osób może kojarzyć prawdopodobnie z Indiana Jonesa i Arki Przymierza, nie pamiętam, jaki jest tam dokładny tytuł. Lalibela jest tym miejscem w Etiopii, gdzie kościoły są wykute w litej skale. Bardzo charakterystyczne, to jest bardzo też turystyczne miejsce, dużo osób tam jeździ. W ogóle Etiopia turystycznie też jest miejscem, do którego warto jeździć, no pod warunkiem, że nie trwa tam katastrofalna wojna. No i w Lalibeli możesz pojechać jako turysta, ale tam też co jakiś czas, od jakiegoś czasu, trwają walki. Tylko, że prawdopodobieństwo, że ty akurat trafisz na ten moment, kiedy do siebie w tej Lalibeli strzelają, jest dość niskie. I najprawdopodobniej też będziesz tam jechał z jakimś przewodnikiem, który zawróci ten samochód. Zanim albo autokarem będziesz jechał z jakąś wycieczką. Nie dotrzecie na to miejsce. Więc, ale mówię o tym też tylko dlatego, bo no, konfliktu teoretycznie nie ma. Ale walki trwają. Zresztą nie tylko tam, bo też w Oromi. Jakby, no, można długo o tym rozmawiać. To podaję jeden przykład. Ale w bardzo różnych miejscach, bardzo różne rzeczy się dzieją. No, wcześniej mówiłem o Papui Nowej Gwinei. No, w dalszym ciągu Nowa Zelandia czeka, aż jedna grupa partyzantów na Papui Zachodniej, która jest formalnie częścią Indonezji, ale gdzie właśnie działa ruch partyzancki przeciwko tej Indonezji i tak dalej, żeby wypuścili nowozelandzkiego pilota, którego już trzymają rok w niewoli. I jak do tej pory, zapowiedzieli, że go wypuszczą, ale jak do tej pory jeszcze nie jest na wolności. I no wiesz, no ile osób wie, że tam się toczy wojna partyzancka? Trochę osób wie. Ale część ludzi, którzy tam pojedzie turystycznie, może przypadkowo na to wpaść? Nie sądzę. Musieliby się raczej zapuścić w takie miejsca, gdzie większość turystów po prostu nie bywa. Albo inna rzecz, tak samo jak było w Nepalu, gdzie przez lata też była wojna domowa. I to są te słynne historie, jak różnego rodzaju miłośnicy gór chodzili w tych partiach kontrolowanych przez partyzantkę maoistowską, która ich zatrzymywała i pobierała od nich opłaty. I to na przykład może brzmieć bardzo niebezpiecznie, no bo partyzanci się zatrzymują, wymuszają na tobie pieniądze. Te opłaty były stałe, wiadomo było, ile trzeba zapłacić i większość ludzi, która tam podróżowała, wiedziała, że to jest rodzaj opłaty rewolucyjnej, myto za przejście tą drogą i tak dalej. Ale załóżmy, że nie zdajesz sobie z tego sprawy. Załóżmy, że z jakiegoś powodu w latach 90. nie masz pojęcia, że trwa tam wojna domowa, bo też ten konflikt nie był aż tak rozpalony. Więc powiedzmy, że trafiasz tam, że mieszkasz w Indiach, jesteś tam na przykład w interesach i w pewnym momencie stwierdzasz, chciałbym pochodzić po górach w Nepalu i po prostu tam jedziesz. Mhm. I gdzieś na szlaku zatrzymujecie dwóch facetów albo dwie dziewczyny i po prostu każą ci zapłacić jakieś tam pieniądze. I ty im w końcu zapłacisz. I możesz sobie pomyśleć, okej, trafiłem na jakąś dwójkę bandytów, którzy mieli broń i wymusili na mnie te tam $15 czy ileś, ale czy później będziesz wiedzieć, że tam teoretycznie trwa wojna domowa. Jak jesteś odrobinę bardziej zainteresowany i popytasz, to pewnie się dowiesz. Ale jeżeli nie, no to nie dowiesz się, bo nie ma tam żadnego frontu. Nie zobaczysz tam żadnego czołgu. Nie, wiesz, no więc mówię o tym tylko dlatego, bo jeżeli chcesz rozmawiać o wojnie, to jest dużo więcej osób, które mają na ten temat dużo ciekawsze spostrzeżenia niż ja. Paweł Pieniążek na przykład. Ale najzwyczajniej w świecie te konflikty zbrojne nie zawsze wyglądają tak, jak może nam się wydawać po tych ostatnich naszych dwóch latach doświadczeń tu dosłownie za naszą granicą. To bardzo często są dużo mniej uregulowane i dużo mniej określone sytuacje.
Dla mnie to jest ważne, żeby ktoś opowiedział to, co personalnie, czego personalnie doświadczył. To, czy ktoś na tym bardziej znaczy, nie, to nie jest aż takie istotne, bo to, że się na czymś znasz, nie znaczy, że byłeś w różnych miejscach i w różnych sytuacjach.
Więc ja nigdy na Papui nie byłem na przykład. No, śledzę tam sytuację, ale nigdy tam nie byłem, to prawda.
Jak twoje doświadczenia w Meksyku? Nie było niebezpiecznie?
Nie, w ogóle z krajów latynoamerykańskich, szczerze powiedziawszy, to nie jest tak, że wszędzie na każdym rogu czyhają narkos. Można jechać dosłownie wszędzie. Nawet w najgorszych latach Ameryki Środkowej, kiedy Salwador, Honduras i Gwatemala miały najwyższe wskaźniki morderstw na świecie i w dalszym ciągu niestety Honduras i Gwatemala są wysoko, ale Salwador no, za cenę dyktatury, ale jednak się uspokoił. Nawet te miejsca były miejscami, gdzie turystycznie można było pojechać. I to po raz kolejny jest historia o tym, że będąc turystą musisz mieć pecha, żeby gdzieś wpaść na taką sytuację. Zupełnie jest inna sytuacja, kiedy ty świadomie jedziesz do kraju, w którym na przykład toczy się wojna. Było tak jak, o tym się mówi dark tourism, tak, że jeździ właśnie na przykład w strefy wojny. I były takie osoby, które jeździły na przykład do Mogadiszu w Somalii w czasie najgorszych walk. No i możesz tam wylądować i możesz tam nawet opłacić ochroniarzy, którzy przez te dwa dni cię będą pilnować. Czasami możesz spróbować zrobić to bez ochroniarzy, ale to jakby są też historie nie do końca oficjalne. Nie wiem, ile z tych rzeczy to jest prawda, ile nie. Ale po prostu taki wizerunek wielu miejsc na świecie jako siedlisk zła jest mocno przesadzony. Co równocześnie nie oznacza, że możesz nonszalancko się poruszać w na przykład, nie wiem, w RPA. Tak? RPA też jest świetnym miejscem do odwiedzania i tak dalej, ale to nie znaczy, że nie jest krajem niebezpiecznym dla ciebie, tylko chodzi o to, że on jest równie niebezpieczny dla ciebie jako turysty, co dla ciebie jako tamtejszego mieszkańca i możesz paść ofiarą przestępstwa w stopniu dużo wyższym niż w Europie, a już na pewno niż w Polsce, która jest bardzo bezpiecznym krajem na tle reszty świata. Może nie tak idealnie bezpiecznym jak niektóre inne, ale dużo bezpieczniejszym niż przeciętnie mogłoby nam się wydawać. Natomiast jak spojrzysz na ilość też turystów, polskich również, codziennie, w zasadzie codziennie, tak, latających właśnie w miejsca, które mają wysokie wskaźniki przestępczości, nic tym ludziom się nie dzieje. Przytłaczającej większości z tych ludzi nic się nigdy nie dzieje. Więc ja też nie za bardzo lubię takiego budowania atmosfery jakiegoś miejsca, jakby tam nie wiadomo, co się działo. No. To tak samo wracając do tej Krakolandii, ona była w samym centrum, koło stacji Luz. To jest centralna stacja metra. Obok jest Pianoteka, jedno z najfajniejszych w ogóle muzeów brazylijskich.
Czyli tam było mnóstwo turystów.
Tak, no po prostu jest kwestia, w którą pójdziesz ulicę. I jeżeli wysiadasz ze smartfonem i ja wtedy jeszcze nie miałem smartfona, no ale jeżeli wysiadasz dziś ze smartfonem i jeszcze sobie na Google Mapsach zaznaczysz, że chcesz dojść tam czy tam, to nie skręcisz w tą złą ulicę. Najprawdopodobniej, no bo może się po prostu gdzieś jakoś tam zapamiętasz, ale wiesz, no to nie jest tak źle, jakby się wydawało.
Siemanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. To jest ciekawe z tymi ludźmi zombie, że w Polsce ich za bardzo nie widać. Że ja pamiętam, jak byłem w Barcelonie i widziałem takich ludzi i tak sobie myślałem, kurde, nie ma w Polsce takich ludzi. Wydaje się, że Polska też jest niebezpieczna, ale później jedziesz i widzisz tych zombie i najgorsze jest to, że nie wiesz, czego się po nich spodziewać. Że widzisz taką osobę i ona jest w takim stanie, że tak właściwie nie wiesz, co ona za chwilę zrobi. Więc najlepiej po prostu umijać szerokim łukiem, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć.
Z mojego doświadczenia takie osoby z reguły nic nie zrobią. Takie osoby są na tyle, po pierwsze w takim momencie, jeżeli widzisz, że faktycznie są odłączone, to nie są za bardzo zdolne do czegokolwiek, a po drugie są to osoby, które z reguły nie dojadają, są odwodnione, są przemęczone, więc fizycznie nie za bardzo cokolwiek ci zrobią. Mogą gdzieś tam, wiesz, spróbować ci na przykład wyrwać torebkę, ale jeżeli jest w mocnym stadium zaawansowania ktoś taki i zmaga się już z nałogiem od dłuższego czasu, to też za daleko ci nie ucieknie. Ja to bardziej zawsze się boję, nie wiem, no, takich sytuacji, gdzie jest ktoś, kto fizycznie mógłby mi faktycznie zagrozić. Na przykład, jeżeli to są demonstracje jakieś, gdzie masz zakapturzone osoby i...
Takie bojówki.
Takie, no, bojówki i po prostu czasami też protestujący demonstranci, którzy, wiesz, no, walczą z policją i może niekoniecznie chcą tobie zrobić krzywdę, ale jak będą rzucać jakimiś przedmiotami, to trafią na przykład ciebie. Albo jeżeli jesteś tam jako dziennikarz i jesteś, wiesz, z aparatem i po prostu z reguły jesteś pomiędzy tą policją a nimi, no, fotografujesz raz jednych, raz drugich, no to możesz dostać tym odłamkiem. Także, no nie wiem, to jest też może moje skrzywienie zawodowe, że ja bardziej bym się bał takich sytuacji niż takich. A tak, wiesz, w Barcelonie, nie wiem, no to też Raval nie jest taką najprzyjemniejszą częścią miasta. Tam jest dużo właśnie takich met narkotykowych, ale większość z tych ludzi też nie zależy na tym, żeby ci zrobić krzywdę, bo nie chcą sobie ściągać problemów na głowę. Oni chcą mieć klientów, którym sprzedadzą towar, albo są tam też tacy, którzy ten towar chcą kupić, a to, że tam jesteś, może ci jakiś złodziej faktycznie okraść, no ale złodziej ci może też okraść w Polsce, w innych miejscach. To jest naprawdę, no nie wiem, no może nie jestem najwłaściwszą osobą do rozmawiania o tym, bo mam zupełnie inną perspektywę niż przeciętny turysta, ale tak.
Dla mnie to jest super. Ja z drugiej strony rozmawiałem z doktorem Piotrem Chomczyńskim o Meksyku i on właśnie mi mówił, że jak on jedzie do Meksyku...
O kartelach, tak?
Tak.
On bada kartele. No.
I z jego perspektywy on mówił, że Meksyk hardcore. Że on jak sam jechał tam z małżonką, to mówił, że pytał się tych znajomych swoich, gdzie od bardzo dawna nikogo nie zabili. I oni powiedzieli, no jest tam takie miasto jedno, gdzie podobno od bardzo dawna nikogo nie zamordowali i tam dokładnie pojechali. Więc to też tym bardzo mocno zależy od tego, jaką masz perspektywę właśnie, jakie doświadczenia. Bo to
myślę, w jakim momencie też jesteś. Czyli na przykład 2 tygodnie temu pisały do mnie takie dziewczyny, że są w Chiapas i chciały gdzieś tam pojechać. To jest stan najbardziej na południu Meksyku, zaraz przy granicy z Gwatemalą. I czy mogą gdzieś tam pojechać? No ja im zgodnie z prawdą odpisałem, że akurat w tym czasie, kiedy piszą, bardzo wzmogły się tam walki pomiędzy dwoma frakcjami przestępczymi i są tam ofiary śmiertelne i ta sytuacja zdecydowanie wyeskalowała w stosunku do tego, jak to wyglądało na przykład 5 lat temu. Chiapas było stosunkowo bezpieczne, znów zależy dla kogo i jak, ale więc to jest przemoc, która nie powinna ich dotknąć i mogłyby pojechać tam, już nie pamiętam, gdzie chciały jechać, ale pamiętam, że napisałem im, że teoretycznie wszystko powinno być okej, ale w takiej sytuacji pytaj miejscowych. Jesteś na miejscu, zapytaj kogoś, na przykład w hotelu, gdzie śpisz, albo w restauracji, gdzie jesz, co taka osoba myśli, czy na przykład wyjazd tu, czy tam jest okej, czy taka osoba by tam pojechała. Jeżeli ci powie, że tak, że jest okej, bo to się dzieje gdzieś indziej, to jedź, to nie ma problemu. Ale... no, czasami możesz sam sobie to ryzyko w głowie wyolbrzymiać. No, także ja doskonale rozumiem twojego rozmówcę, no bo ja w niektórych miejscach tak mam, że no, wydaje mi się, że jest gorzej niż jest. I no, to jest problem zawodowy najzwyczajniej w świecie.
Ale z drugiej strony dzięki temu jesteś bezpieczny. Bo tak, gdybyś się załadował prawdopodobnie w jakieś dziwne miejsca i być może coś by się wydarzyło. Z tego Chile, z tego co słuchałem, reportaż nie powstał finalnie.
Nie, nie byłem w stanie psychicznie też tego przerobić, byłem na to za młody, nie byłem przygotowany na to, co tam zobaczyłem, nie byłem też w stanie zrobić tego warsztatowo, bo ja do tamtej pory pisałem bardzo krótkie teksty i one z reguły były o jakichś tam sprawach popkulturowych, transportu miejskiego, ramówki prasowej, pracowałem w takiej darmowej gazecie Metro. I najzwyczajniej w świecie brakowało mi warsztatu, żeby napisać długi tekst. Też dlatego, że na przykład w Metrze musieliśmy wszystko skracać bardzo mocno. I to było tak, że w zasadzie jak miałeś tekst na tam, to było w Agorze, no to w Agorze się liczy w konarach, a nie w tysiącach znaków, ale tych konarów nikt poza tą firmą nie rozumie. No ale powiedzmy, że jakbyś pisał to w Wordzie i to miałby ten tekst 6000 znaków, to musiałbyś i tak przyciąć do 4,5. Mhm. A jak piszesz taki reportaż, no to przeciwnie, no jakby poniżej 12000 to w zasadzie nie wyjaśnisz tej sprawy w żaden sposób. I ja się z tym straszliwie męczyłem. Napisałem tylko chyba pierwsze dwa akapity. Taką otwierałem, chciałem otworzyć scenką i otwierałem właśnie taką sceną walki z policją na takim polu, które jest tam bardzo symboliczne i gdzie policja miesiąc przed moim przyjazdem zastrzeliła chłopaka, strzelili mu w plecy, młodszego ode mnie, zabili go, bo dziecko miał, no jakby no wiadomo jakiego to jest typu historia. I tam, gdzie ja w tej rozrubie, w której powiedzmy uczestniczyłem, specjalnie strzelali w oczy. Bo chilijscy karabinierzy są z tego znani. To szczególnie było widać podczas protestów, największych protestów społecznych w 2019 roku, gdzie mnóstwo osób wyszło na ulicę, ponad milion ludzi protestowało w Santiago i karabinierzy mieli amunicję gumową, ale specjalnie część z nich mierzyła w oczy, żeby oślepić. Masz takie bardzo symboliczne też zdjęcia, jak te ofiary ich się ustawiają z opatrunkami na oczach, pokazując, jak wiele to było osób, to już nie pamiętam, chyba 150 padło ofiarą takich praktyk. I tam też strzelali i akurat był tam taki jeden chłopak, któremu wybili ząb. Strzelali mu w oko, ale wybili mu ząb. I ja od tej scenki, ja nawet to sfotografowałem. Miałem bardzo dobre zdjęcie z tego, bo wtedy też fotografowałem dużo. I otwierałem od tej sceny i myślałem, że to właśnie zdjęcie, które będzie jej towarzyszyć i tak dalej, to będzie mocna rzecz. Natomiast no, nie potrafiłem tego w żaden sposób później przelać na papier. Porzuciłem to całkowicie. Poczułem się też, i to też jest na przykład taka rzecz, o której dziennikarze nie rozmawiałem jakoś szczególnie dużo, ale ja to różnym studentom, jak mam zajęcia dla studentów, to o tym też opowiadam, że ja na przykład poczułem, że zdradziłem tych ludzi, bo oni mi opowiedzieli swoje historie, ja w nich uczestniczyłem, byłem tam tyle czasu, a później nic z tego nie wyszło. I to było dla mnie takie też uczucie dość trudne przez długi czas, ale w tym też czasie, kiedy próbowałem robić te różne rzeczy, pamiętam, że na przykład, oczywiście też nie miałem gdzie się nauczyć pisać, no bo nigdzie wtedy mnie nie drukowali, bo też trafiłem na kryzys, to było w trakcie kryzysu gospodarczego, były zwolnienia masowe w mediach, po raz pierwszy w polskich mediach były tak duże zwolnienia. Teraz to jest już normalka, ale wtedy to była nowa sytuacja, ludzie trochę się też w tym nie potrafili odnaleźć, no i oczywiście nikt mi nie odpisał na żadne wiadomości i tak dalej. Jedyna osoba, która mi odpisała, to był Mariusz Szczygieł, któremu wysłałem mój jeden właśnie reportaż, już nawet nie pamiętam który, ale może z Boliwii, a może właśnie z Buenos Aires, no ale któryś z moich reportaży mu wysłałem. I on zaprosił mnie do redakcji Gazety Wyborczej, wtedy tam jeszcze pracował, w dużym formacie. Tak to się już chyba wtedy nazywało, bo wcześniej to był jeszcze magazyn, czyli to jest ten po prostu właśnie dodatek reporterski. No i Mariusz, bo teraz się znamy osobiście już, ale wtedy się nie znaliśmy, zaprosił mnie, żeby mi powiedzieć, że nie potrafię pisać, mając całkowitą rację, 100% racji miał, ale usiadł ze mną przed komputerem i pokazywał mi palcem, to nie tak, tu inaczej. Dziś, kiedy już uważam, że bardzo dobrze potrafię pisać reportaże, to się w bardzo wielu rzeczach z Mariuszem też nie zgadzam. Nawet mam taki odcinek podcastu świąteczny, gdzie siedzimy i rozmawiamy na ten temat i mamy rozbieżne wizje. na temat tego, jak ta praca powinna wyglądać, natomiast bardzo szanuję go jako osobę, która faktycznie mi poświęciła czas i słyszałem od wielu innych osób, że innym też ten czas poświęcał, mimo że nic mogło z tego nie wyjść w żaden sposób. My później nie mieliśmy kontaktu przez następne chyba kilkanaście lat, żadnego. I sam też w związku z tym tak robię. Jak teraz publikuję reportaże innych osób, kupuję od właśnie reporterek i reporterów, to część z tych osób, które się zgłasza, to dlatego, że na przykład gdzieś przewinąłem się przez zajęcia, które mieli właśnie w Polskiej Szkole Reportażu, czyli w Szkole Mariusza Szczegła. Ja tam chodzę raz w roku gościnnie i opowiadam o różnych rzeczach. I niektóre z tych osób mają pomysł, żeby coś napisać, ale mają problem, bo nie potrafią też tego napisać z różnych powodów, no bo dopiero to będzie ich pierwszy raz, zaczynają i tak dalej. No i teraz pracuje też dla mnie, czy współpracuje, bo dla mnie nie pracuje na etacie, ale mam sześcioro różnych współpracowników, z którymi przy określonych rzeczach współpracuję. I tak samo mam dwójkę redaktorów, którzy na pierwszy rzut biorą te teksty i trochę pomagają tym ludziom, ale zdarza się, że najpierw ten tekst, najpierw ta propozycja i tak przychodzi do mnie. Więc ja to pierwszy czytam i muszę najpierw ocenić, czy to w ogóle ma jakiekolwiek szanse, czy ten pomysł ma w ogóle jakiekolwiek szanse. I albo rozmawiamy o samym pomyśle, czy to jest okej reportaż, czy może jednak go zmienić i tak dalej. Czasami to są propozycje, jeszcze nie teksty. A czasami się zdarza, że dostaję po prostu tekst, i częściej niż rzadziej muszę go odrzucić, bo nie spełnia pewnych standardów, które ja akurat w moich publikacjach uważam za wymagane i zresztą mam je w briefie dla autorów rozpisane. I miałem na przykład ostatnio też taką sytuację, że jeden autor przysłał tekst, który był bardzo sprawnie napisany. Językowo był bardzo dobry. Świetnie pisze ten chłopak. Natomiast to nie był reportaż, który ja mógłbym opublikować, bo to było takie gonzo. Czyli jesteś w środku tego reportażu, on jest bardzo emocjonalny, uczuciowy, a mało informacyjny. Fantastycznie odmalowywał atmosferę w miejscu, z którego ten reportaż był. Natomiast ktoś, kto nie zna sytuacji na miejscu, niczego by się z tego reportażu o tej sytuacji de facto nie dowiedział. I ja to przeczytałem i odpisałem mu właśnie, że tak to widzę. Więc on powiedział, że zależy mu na tym reportażu w takiej i takiej formie, ale dziękuję za uwagi i gdzieś dalej będzie go próbował puścić. I nawet mu poleciłem, gdzie mógłby próbować, bo myślę, że może mu się uda. Ja nie chcę czegoś takiego opublikować, ale ktoś inny może, bo w jakiejś innej redakcji może ta forma będzie okej. Okay. Ale zajęło mi to trochę czasu, żeby przeczytać, przemyśleć, odpisać. I to jest na przykład czas, który mógłbym poświęcić na inne rzeczy, ale z mojej perspektywy to jest praca też pro publico bono na rzecz innych osób, które są w takiej sytuacji, w jakiej ja byłem 15 lat temu. I na przykład ten Mariusz Szczegieł mógł w ogóle do mnie też nie odpisywać, a jak mnie zaprosił do tej redakcji, powiedział mi to źle, to źle, to źle, to źle, to źle i ja bym to zrobił tak, tak, tak i tak, no to ja zacząłem tak próbować, później jednak zacząłem próbować inaczej, ale to mi pomogło. I mam nadzieję, że na przykład te osoby, którym ja mówię, że to nie, i mówię też, tłumaczę, dlaczego moim zdaniem nie, że przemyślą to sobie i to nie znaczy, że muszą się dostosować do tych warunków, które ja mam. Też miałem taką sytuację z jedną autorką, że przysłała tekst. Ja z tego tekstu uznałem, że potencjał jest, ale należy tutaj pozmieniać parę rzeczy. Wywaliłem z niego trochę ponad połowę i zmieniłem też, jak był napisany i wyjaśniłem jej dlaczego. I ona mi odpisała, że zależy jej na tym, jak ten tekst wyglądał wcześniej, właśnie ze względu na jego specyfikę, ale ona rozumie, o co mi chodzi, więc postara się zrobić dla mnie coś innego w przyszłości. I faktycznie tak było i przysłała później reportaż, który uważam za bardzo dobry, tylko że zupełnie inaczej zrobiony niż ten pierwszy. I to nie znaczy, że ten pierwszy był zły ogólnie, tylko on po prostu nie wpasuje się w moje ramy. Ale to też jest na przykład praca, którą ja wykonuję nie licząc na to, że ona się zwróci finansowo, nie licząc na to, że te osoby faktycznie u mnie coś opublikują, bo może się okaże, że nie. Jakby na nic nie liczę. To jest po prostu rodzaj tej działalności. To jest to, z czym się spotkałem kilkanaście lat temu ze strony jednej osoby i staram się w związku z tym to samo robić teraz dla innych, chociaż czasami trzeba poczekać, żebym odpisał, bo mam tak dużo korespondencji, że zdarza się, że odpiszę po 2-3 tygodniach, ale z reguły odpiszę każdemu.
To jest piękne, że dochodzisz do takiego momentu, gdzie rzeczywiście możesz zwracać to, co sam kiedyś dostałeś. I to, że ten gościu kiedyś ci pomógł, teraz ty możesz oddawać tym ludziom i pewnie sprawia ci to mnóstwo frajdy, bo wiesz, pamiętasz, jak ty się wtedy poczułeś.
Tak, tak. Uważam, że w ogóle, jeżeli masz szansę od kogoś usłyszeć jakiś feedback, nawet jeżeli on jest teoretycznie negatywny, to jest to pomocne. To jest na pewno 3 razy ważniejsze niż nie usłyszeć niczego, niż po prostu wysłać to gdzieś i nigdy się nie dowiedzieć, czy to było okej, ale nikt tego nie przeczytał, czy to nie było okej i dlatego nic ci nie odpisał. To po prostu warto nad sobą jakoś tam popracować, ale żeby popracować, no to trzeba coś usłyszeć zwrotną jakąś informację dostać.
A druga sprawa to właśnie, domyślam się, że wiele osób, gdyby dostało taki feedback, to źle, to by się zamknęły w sobie i powiedziały, dobra, jestem beznadziejnym dziennikarzem, zmieniam robotę, idę pracować gdzieś indziej. Wydaje mi się, że to też jest umiejętność, żeby potrafić odebrać taki feedback i rzeczywiście wziąć to do siebie, popracować i nie przyjąć tego aż tak do siebie, żeby się nie zdemotywować do pracy dalej.
Pewnie tak, ale myślę, że to nie jest tylko kwestia bycia dziennikarzem. To jest kwestia najróżniejszych rzeczy. Przy czym też to, co ja na przykład powtarzam jakimś właśnie młodym ludziom na spotkaniach, to jest, żeby też tego feedbacku nie brali 100% do siebie. Czyli to, że ja mam jakąś tam opinię i mówię im takie, a nie inne rzeczy, też wynika z szeregu moich własnych doświadczeń, z moich pomysłów na robienie na przykład tego zawodu albo jeszcze zupełnie innych rzeczy, z mojego charakteru i tak dalej, i tak dalej. To nie jest recepta w 100% przekładalna na inne osoby. I tak jak ja podczas tej mojej całej kariery spotykałem się z różnymi osobami bardziej doświadczonymi i od jednych brałem to, od innych brałem tamto, mieszałem to sobie, sprawdzałem, co mnie po prostu pasuje, tak uważam, że każdy powinien działać po swojemu, czyli to, że usłyszysz ode mnie na przykład właśnie odmowę z takiego i takiego powodu, to przemyśl to sobie i zapamiętaj, ale to nie znaczy, że to jest prawidłowe. To znaczy niekoniecznie ja mam rację. Może się okazać, że ty robisz coś dobrze, tylko że mnie się akurat nie podoba, bo mam jakieś inne tam wymagania wobec tekstu. Ale może się okazać, że ja jestem w błędzie. Tylko po prostu zebranie dużej ilości tego rodzaju informacji zwrotnej pomoże ci wypracować ten efekt końcowy lepiej. Ale znów, no to nie jest tylko kwestia dziennikarska. Myślę, że tak jest wszystkim, że ze sportem, z robieniem muzyki, z układaniem płytek w łazience, trafisz na jakiegoś majstra, który ci powie, młody, docinaj od drugiej strony. I może się okaże, że powinieneś docinać, a może on się myli, bo on od 20 lat tak robi, ale ty wiesz lepiej, bo masz lepsze oko i jesteś trochę mini architektem. No nie wiem, myślę, że do każdego to ma jakieś zastosowanie.
Jak ty się czujesz z tym, że mówisz ludziom, czy jakiś temat jest dobry, czy niedobry, biorąc pod uwagę to, że tobie kiedyś mówili, że to polskiego użytkownika nie interesuje?
Ja się czuję okej, bo uważam, że akurat jeżeli chodzi o znajdywanie tematów i czucie też, co jest dobrym tematem, że jestem w tym dobry. I że jestem w tym naprawdę bardzo dobry, mam nosa do tematu. Czasami ktoś przychodzi do mnie z tematem, który jest okej, tylko jest ze złej perspektywy brany. I uważam, że warto po prostu na to spojrzeć na przykład szerzej albo wężej z jakiegoś powodu. Był taki reportaż, z którego wykreśliłem kilka dużych części, naprawdę sporych, mimo że one były dobre. Tylko one po prostu nie wnosiły nic do głównej narracji. I napisałem zresztą osobie, która był, ten reportaż zrobiła, że to jest w ogóle fajny pomysł gdzieś przyszłościowo na książkę, żeby to rozwinąć. Że każda w zasadzie z tych rzeczy mogłaby być początkiem jakiegoś nowego rozdziału, który opowiada o tym samym miejscu, tylko opowiada przez pryzmat trochę innych problemów. Natomiast tu masz jakąś konkretną sprawę, a dodajesz do niej mnóstwo super interesujących rzeczy, które nic nie wnoszą. I po prostu odbiorca się w tym w pewnym momencie pogubi. No to co, który jest synem którego? I uważam, że jestem w stanie dobrze wyczuć, co jest okej, a co nie jest okej. Natomiast wyobrażam sobie, że też z perspektywy tej osoby, która to zgłasza, może to czasami być odbierane jako właśnie krzywdzące i właśnie jako to hasło, że polskiego czytelnika to nie interesuje. Ja nigdy nie mówię, że polskiego czytelnika to nie interesuje. Ja po prostu mówię, że ten temat jest na przykład zbyt uniwersalny. Czyli chcesz opowiedzieć o jakiejś sprawie w jakimś kraju, ale ona ma miejsce w miliardzie innych krajów. Dlaczego tu jest ciekawa? Znajdź szczegóły, dlaczego tu jest ciekawa, a nie po prostu rzucaj, wiesz, typu na przykład, no nie wiem, nie będę teraz wymyślał, ale
Na czym się zastanawiam, to jak to się ma do podcastów? Jak to jest, że na przykład rozmawiając w tym podcaście, skaczemy sobie po tematach, poruszaliśmy już wiele różnych tematów i ludzi to jednak interesuje. Dlaczego jest tak, że jeśli to jest napisane na papierze, to tego nie może być zrobione w ten sposób?
Z kilku powodów. Po pierwsze, na przykład ten podcast, z którym rozmawiamy, ma zupełnie inną formę niż ja na przykład przygotowuję swoje. Jak ja robię wywiady, od których teraz akurat w tym roku dla osób, które nie znają mojej działalności, to w tym roku akurat mam przerwę od wywiadów, bo potrzebowałem zrobić jakąś nową formę, trochę się wypaliłem tymi wywiadami, zresztą też nie jestem podcasterem, jestem właśnie dziennikarzem piszącym i to było dla mnie coś nowego. Natomiast ja na przykład jak robię wywiad, to on jest bardzo silnie ustrukturyzowany. Czyli ja zaczynam od tego researchu, później przygotowuję sobie, sprawdzam co i jak i tak dalej, zrzucam to w różne bloki. skrócę tę całą opowieść, bo to jest w ogóle najbardziej obszerna część moich przygotowań do tych wywiadów. Ja się do wywiadów przygotowuję 2, 3, 4 tygodnie, szukając informacji.
Jak chcesz, to możesz przez to przejść, to jest dla mnie ciekawe.
No to robię tak. Jak robiłem wywiady do tej pory? Jak będę robił, jak do nich z powrotem wrócę? Przede wszystkim temat musi wyjść ode mnie. Nie przyjmuję zgłoszeń gości, nie przyjmuję zgłoszeń tematów, nie przyjmuję tego, że ktoś wydaje książkę i pisze do mnie wydawnictwo. Zdarza się, że ktoś pisze książkę albo wydaje i albo ja wiem o tym z dużym wyprzedzeniem, bo znam się prywatnie i ktoś mi mówi od pół roku, że tam no już zaraz wychodzi moja książka, albo zdarza się, że wydawnictwo przysyła mi informację, że ktoś wydaje książkę na taki, a taki temat, a ja w tym moim spisie, jak robię to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, jak robię ten przegląd medialny, to niektóre tematy sobie zahaczam jako fajne, czyli jak to wygląda? Przeglądam sobie codziennie rano te rzeczy i na przykład w styczniu zobaczę, że gdzieś się coś dzieje. Okej, okay, pamiętam po prostu o tym. Później zobaczę te same informacje na przykład w lipcu. Myślę sobie, o, ciekawe, że to nie jest ta sama informacja, ale na podobny, powiedzmy, temat. I później na przykład w grudniu po raz kolejny coś takiego zobaczę. I myślę sobie, okej, okay, może to jest jakiś rosnący trend. Może to jest jakaś ważna rzecz społecznie. Może muszę sprawdzić. Czasami wiem to od razu, bo na przykład to się wiąże z jakimiś informacjami, które już miałem wcześniej, ale załóżmy, że to jest jakaś nowość. I myślę sobie, zrobię research, zobaczę, czy to naprawdę jest poważna rzecz. Bo bardzo często się zdarza tak, że w medium A pojawi się jakaś tam informacja, jakiś tam reportaż. Dobry, fajny, natomiast po kilku miesiącach ktoś to z grubsza powtórzy, po kilku miesiącach znowu z grubsza ktoś to powtórzy, a to wszystko się kręci wokół jednej sprawy, która może na przykład jest już nieaktualna od roku. Więc najpierw muszę sprawdzić, czy w ogóle coś jest na rzeczy. Jak się okaże, że coś jest na rzeczy, to myślę sobie, to teraz zrobię research wstępny. I teraz sprawdzę, co z tego jest interesujące. W sensie, czy da się z tego zrobić temat, czy to jest tak naprawdę coś ciekawostkowego, co możemy opowiedzieć w 10 minut, czy można się w to jakoś wgłębić. Robię ten research wstępny, sprawdzam, okej, to jest temat. To teraz robię research prawidłowy, czyli szukam wszystko, co mogę znaleźć na temat tej konkretnej rzeczy. Czytam teksty, wyszukuję właśnie jakieś materiały audiowizualne, sprawdzam, czy jakieś książki na ten temat wyszły, w których mogę doczytać jakieś szczegóły. Jak znajdę jakiś wątek w tych następnych materiałach, to potrafię się od tego wątku odbić do następnego. Czasami się zdarza, już miałem takie sytuacje, że zaczynałem od jakiegoś tematu, ale w trakcie researchu się orientowałem, w sumie ten drugi jest obszerniejszy, ciekawszy, bardziej na czasie. Więc porzucam ten pierwotny, od którego wyszedłem, ale po drodze się natknąłem na coś innego i szukam. A więc jak robię już ten duży research, jak zebrałem mnóstwo materiałów, mnóstwo informacji, to teraz się muszę zastanowić, jak to opowiedzieć, żeby osobie, która będzie tego słuchała, w jak najkrótszym czasie, jak najbardziej sprawnie przekazać jak największą liczbę informacji i których informacji. Bo mam ich 1 000 000 i wszystkie są ciekawe, ale nie wszystkie są potrzebne. I jak zarzucę ci za dużo, to ten core, tą główną wiadomość, którą powinieneś z tego wynieść, czyli gdzie, co i dlaczego. I musisz zrozumieć to wszystko. I cała ta reszta to jest tylko komplementarna rzecz do tego kto, co, dlaczego, gdzie. Tak? W związku z czym muszę odrzucić resztę. To jest za dużo. To są fajne rzeczy, ale to jest niepotrzebne. W związku z czym układam sobie konspekt. I mój konspekt ma bardzo jasny przebieg. Wychodzimy od czegoś, co jest w miarę aktualne, co jest pretekstem do naszej rozmowy. To się mogło zdarzyć miesiąc temu, albo się może zdarzyć za miesiąc, albo się mogło zdarzyć pół roku temu, albo się zdarzy za pół roku, bo na przykład coś tam się zbliża, jakaś data. Ale generalnie rzecz biorąc, coś, co jest w miarę aktualne, wychodzimy od tego. Później musimy zrobić jakieś tło, czyli musimy zagaić, że bum, jest to i to. Później się cofamy, tłumaczymy, jakie tam jest tło, a później, jak już mamy też to tło, to możemy głębiej wejść w szczegóły, wracając z powrotem do tego pierwszego, co się wydarzyło. Więc ja lecę punktami, robię sobie segmenty. Otwieram tym, a tym, a tym. Później kończymy ten pierwszy segment jakąś tam częścią, wchodzimy do drugiego segmentu, bo to jest to, co łączy je ze sobą, taki most, powiedzmy. W drugim segmencie rozmawiamy o tym, w trzecim rozmawiamy o tym, w czwartym o tym. Tych segmentów może być 5, a może być na przykład 8, zależy. No moje konspekty to nie są pytania. Ja bloki tematyczne w nich rozpisuję i bloki tematyczne, które układam tak, żeby logicznie z siebie wynikały. To nie może być od sasa do lasa. To jest tak, że od tego zaczęliśmy, a na tym będziemy kończyć, ale po drodze, żeby przejść od jednego do drugiego, musisz przejść przez takie rzeczy dla osoby, która nie ma o tym pojęcia. Dla osoby, która może nawet nie wiedzieć, że jest taki kraj jak Dominika, która nie jest Dominikaną, ale też jest na Karaibach. Więc musimy to jakoś wytłumaczyć. Jak mam już ten konspekt, to na tym etapie szukam gościa. I na przykład, tak jak mówiłem o tych książkach, zdarza się, że ktoś tę książkę pisze i tak dalej, a ja już w głowie miałem odłożone w tych tematach pół roku wcześniej albo rok wcześniej temat, który się zazębia z tym jakoś, albo na przykład jest z tego kraju i sobie myślę, okej, to wrócę do tego, zobaczę, znów przejdę przez ten cały proces, bo z reguły jak mam coś odłożone, to jeszcze nie zrobiłem aż tak głębokiego researchu, ale wrócę, sprawdzę, może się okazać, że ta osoba może coś powiedzieć na ten temat głębiej, bo właśnie się wyspecjalizowała w czymś, co ma z tym związek. Może się okazać, że nie. To wtedy nie rozmawiamy na ten temat. To jakby samo wydanie książki nie jest dla mnie powodem do rozmowy. Książka jest przy okazji tego. Ale okej, jeżeli się uda znaleźć gościa bądź gościnie, którzy mogą o tym opowiedzieć, to też nie jest wcale takie proste, bo czasami mam takie tematy, że najzwyczajniej w świecie nie mam z kim rozmawiać, również dlatego, że rozmawiam tylko na żywo. Nigdy nie rozmawiam zdalnie. Mhm. Nawet w pandemii nigdy nie robiłem żadnych zdalnych rozmów, dlatego, że sam dobrze wiesz, że to nie jest ten feel. To nie da się z człowiekiem porozmawiać w ten sposób przez ekran komputera i moim zdaniem źle się też tych rozmów słucha. Więc spotykamy się, rozmawiamy i później ten podcast jest redagowany, czyli w ogóle zanim usiądziemy, to ja wszystkim gościom zawsze powtarzam, proszę się uspokoić, proszę się nie martwić, można mieć laptopa, można mieć notatki, w każdej chwili możemy zrobić przerwę. To będzie cięcie, którego nie będzie w nagraniu. Możemy coś poprawić później, dograć coś jeszcze, na przykład skończyliśmy rozmowę, ale nagle moi goście coś sobie przypominają, dogrywamy i później wkładamy to gdzieś, montowujemy w część tej rozmowy, która była istotna dla tego. Z reguły, jeżeli surówki jest godzina, to będzie 40 minut nagrania, bo mniej więcej 20% wylatuje. To są jakieś potknięcia językowe, EA i tak dalej. Dlatego w ogóle zacząłem na początku to robić, żeby wyciąć takie rzeczy, które mogły przeszkadzać w słuchaniu. I uważałem, że tak jest płynniejsza ta rozmowa i faktycznie jest wtedy płynniejsza. Natomiast w pewnym momencie kluczowym się stało przystosowanie tej rozmowy do tego, żeby ona miała strukturę, którą ja od początku do końca sobie założyłem. Znów, jak rozmawiam z gośćmi, to nie mogę im włożyć pewnych rzeczy w usta i nie mogę wymagać od nich, żeby rozmawiali konkretnie na te rzeczy, których ja chcę. Ja zawsze wysyłam im ten konspekt wcześniej, żeby wiedzieli, o czym chcę rozmawiać, ale nie trzymam się tego na sztywno. Trzymam tę strukturę, ale na przykład ktoś w segmencie trzecim może powiedzieć bardzo dużo, a w segmencie czwartym bardzo mało. Ja się przy tym wtedy nie upieram. Zadaję pytanie, ktoś mi trochę z niego schodzi, ja jakby trochę powtarzam to pytanie, ktoś mi z niego schodzi, to ja już od tego tematu odbijam, a może to w ogóle wyleci później z rozmowy. Jak to nagramy, to wysyłam to do mojej współpracowniczki Kasi Szczerby, z którą zresztą jest ostatni wywiad świąteczny i Kasia to montuje. Na początku zresztą, jak się dopiero dogrywaliśmy w którymś tam momencie tej działalności, to było tak, że ona montowała, wysyłała mi, ja mówiłem, że jeszcze to i to bym zrobił, albo tego bym nie zrobił, odsyłałem jej, ona robiła znowu, wysyłała mi i tak przez jakiś czas mieliśmy tak, że się musieliśmy dograć, natomiast w pewnym momencie doszliśmy do tego, że jak ja wysyłałem jej surówkę, to ja nawet nie słuchałem wersji, którą mi przysłała z powrotem. To już wiedziałem, że wszystko jest bardzo dobrze zrobione. I Kasia była też takim bezpiecznikiem na końcu, że czasami się zdarzało, że pisała do mnie albo dzwoniła i mówiła, słuchaj, tu w rozmowie jest taki fragment. Wydaje mi się, że nie. I ja wtedy to sprawdzałem i mówiłem, faktycznie nie, na przykład. Albo nie, to jest spoko, zostaw to, to nie jest błąd. Czasami się zdarzało, że goście na przykład po czasie dzwonili i mówili, ja tam powiedziałam albo powiedziałem coś takiego, a to była pomyłka i czy moglibyśmy to usunąć. Jeżeli jest to w takim fragmencie rozmowy, że można to zrobić, to usuwamy.
Zdarza ci się, że takich rzeczy nie usuwasz?
Czasami się zdarza, że nie da się ich trochę usunąć. I jeżeli się zdarzy, że one są częścią jakiejś większej wypowiedzi, która jest cenna, to wtedy się kontaktuję z powrotem z tymi osobami i próbuję przekonać, żeby jednak to zostało.
No, ale robisz jakąś notkę gdzieś w opisie albo coś takiego?
Nie. Ale jeżeli się uprą, że tak, to rozumiem i to usuwamy. W związku z czym te wywiady, które ja robię, są de facto w ramach bardzo ustrukturyzowanych i one są jak te reportaże i tak dalej. One mogą brzmieć, jakby to była luźna rozmowa, co pan sądzi, co pani sądzi na jakiś temat, bo ja pytam, co pani sądzi na ten temat, ale to, co dostajesz na końcu, to jest wersja bardzo silnie zredagowana. Po to, żebyś jako odbiorca dostał ten maksymalny wyciąg. Teraz jak nagrywam odcinki wideo solowe, to one się zrobiły krótsze. To zależy od tematu, bo na niektóre tematy mam więcej do powiedzenia, a na inne mniej. Jak nagrywałem o Salwadorze, to nagrywałem pół godziny. Jak nagrywałem o... Czy nie, to tak. A o Meksyku na przykład nagrywałem o Narco Corridos, to 20 parę minut, chyba 25. Ale jak nagrywam o Włoszech i kawie, no to wyszło tam z 18, powiedzmy. Bo znów, nie ma po prostu tej części, że dzień dobry, moim gościem jest bla, bla, bla. Nie ma tych takich dodatkowo w rozmowie pojawiających się właśnie, wiesz, że coś się tam jakoś wymieniamy jakimiś zdaniami i tak dalej, tylko ja wiem dokładnie, co chcę powiedzieć i lecę z tym. Od pierwszej minuty do ostatniej dostajesz po prostu wyciąg tego, co ja chcę powiedzieć i dlatego to się tak skróciło. Chociaż też się skróciło, no bo montaż wideo, który robię sam, jest trochę dłuższy i tak dalej, możemy o tym długo rozmawiać, ale wracając do tego, o co zapytałeś, ja jak robię rozmowę, no to ona ma inny wymiar niż na przykład to, jak rozmawiamy tutaj. Dlatego tutaj sobie skaczamy po tematach, bo ja generalnie jak rozmawiam z kimś, to mam dwa tryby. Gdybyśmy siedzieli na przykład w polskim radiu, albo gdybyśmy siedzieli w takiej audycji, że powiedziałeś mi w takim podcaście, że chcesz porozmawiać o rodzinie królewskiej Hiszpanii, a konkretnie, ponieważ wydarzyło się to, to i to i chcesz zrozumieć czemu, to ja tu usiądę przed tym mikrofonem i ja ci to w 15 albo w pół godziny, albo w 40 minut, zależy ile mam czasu, ale ja ci to opowiem dokładnie, w szczegółach, to i to. Jeżeli siedzimy w polskim radiu albo w Tok FM-ie, gdzie jest ograniczona część czasu i ja z tobą rozmawiam przed tym mikrofonem i ty mi pokażesz tak, to ja w 2 minuty zejdę z tego zdania, zakończę je logicznie, bo się tak nauczyłem. Ale jeżeli zapraszasz mnie do podcastu, gdzie ta tematyka jest otwarta, no to ja będę skakał z tematu na temat, bo rozmawiamy tak, jakbyśmy rozmawiali przy stole, a ja po prostu tak rozmawiam z ludźmi, że mówię sobie o tym, ale pamiętam, o czym mówiliśmy. Mogę wrócić teraz na przykład do tej papuji, o której rozmawialiśmy. To nie jest dla mnie problem i z czym się tam powiąże. Tylko dlatego ta rozmowa nie jest ustrukturyzowana. Natomiast to jest dla mnie okej, jak występuję u kogoś. Jak mam własny produkt, który firmuje swoim logo, swoim nazwiskiem i który ma też dla mnie wartość dziennikarską, informacyjną. Ja nie robię tego podcastu, mój podcast się nie nazywa Maciej Okraszewski, tylko się nazywa Dział Zagraniczny i on jest o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. To masz dostać. Nie masz dostawać mnie, tylko to masz dostać. Dlatego on brzmi jak brzmi.
Ale gdybyś mnie zapytał, jak ja uważam, że coś powinno być zbudowane, to bym powiedział, że ma być zbudowane tak, jak ty opowiedziałeś, że to powinno
Dziękuję.
Być... A i dla mnie to jest fascynujące, że takie formaty, jakie ja robię, są jednak tak chodliwe dla ludzi. To jest trochę nielogiczne.
Ale to wcale nie jest nielogiczne. Mhm. Ludzie lubią słuchać rozmów. I to jest okej. Okay. Ja też słucham długich podcastów często. I trwających po 2-3 godziny. Natomiast po prostu słuchanie rozmowy jest czymś przyjemnym. To może być rozmowa, która jest bardzo ustrukturyzowana, bardzo na temat, albo to może być trochę luźniejsza rozmowa. I moim zdaniem nie ma w ogóle żadnej tajemnicy w tym. To nie jest tak, że w Polsce jest wyjątkowo. Tylko, że po prostu ludzie na całym świecie, najzwyczajniej w świecie lubią rozmowy, lubią brać w nich udział, ale lubią też ich słuchać.
Tak, bo jak się siedzi w pociągu, to też się czasami słucha czyjejś rozmowy.
Tak.
I ta rozmowa jest jakby w ogóle nieustrukturyzowana. Nie.
W ogóle.
No, ale to mnie zastanawia. To mnie zastanawia. To, co mnie martwi u ciebie, to jeśli gość przychodzi i zaczyna opowiadać o czymś innym, odcinasz go kompletnie od tego i wracasz z powrotem do tego wątku, nie ma możliwości na to, że on opowie troszeczkę o czymś innym, albo coś, co było dla niego ważne w danym wydarzeniu?
Jeżeli to ma związek z tematem rozmowy, to jak najbardziej. To o tym rozmawiamy. Jeżeli to nie ma związku z tematem rozmowy, to albo w trakcie rozmowy to jakoś ukrócę, albo po prostu będzie to w postprodukcji wycięte. Natomiast z reguły w moim przypadku goście jednak przychodzą przygotowani do bardzo konkretnego tematu i trzymają się tego tematu i wszystko, co mówią dookoła tego tematu, ma z nim związek. W związku z czym tam to nie są, wiesz, działania cenzorskie. Ktoś powiedział coś, czego nie mógł powiedzieć. To w ten sposób nie działa. No, ja też zresztą jak szukam gości, no to staram się dobierać tylko tak osoby, żeby faktycznie miały na ten temat coś do powiedzenia. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, różnie bywa, natomiast z grubsza udaje mi się trafiać i nie mam takiej sytuacji, że ktoś przyszedł opowiadać o, nie wiem, na przykład RPA, a w sumie mówi o czekoladkach w Szwajcarii. Nie ma, co mogłoby mieć, jeżeli to ma związek z tą historią, to jak najbardziej, ale no, po prostu mi się to raczej nie zdarza, bo to wszystko jest tak przygotowane i tak uściślone, że ja wiem, czego się spodziewać i goście wiedzą, czego się spodziewać. Ale najbardziej lubię gości, którzy, bo to się zdarza, przez to, że mam takie duże przygotowanie, to sprawia, że ja z reguły wiem, co oni mi odpowiedzą albo co opowiedzą. Ale zdarza się, że przychodzą osoby, które mówią mi właśnie więcej. Coś, czego ja na przykład nie znalazłem w researchu. coś, co wiedzą z własnych badań, albo z własnej pracy dziennikarskiej, albo skądś jeszcze. Coś, co po prostu nie pojawiło się w moich notatkach. I wtedy jestem najbardziej z tego zadowolony. Wtedy jestem przeszczęśliwy, że jest osoba, która jest mi w stanie wnieść jeszcze więcej niż ja tam mam już zapisane. I że na bieżąco, na żywo ja się faktycznie czegoś dowiaduję. No bo ten wywiad jest sztuczny w tym sensie, że ja pytam, dlaczego tak jest, ale ja wiem, dlaczego tak jest. Ale jeżeli się zdarzy, że zapytam, a ktoś mi powie coś, co jest dla mnie kompletnym zaskoczeniem, to ja jestem szczęśliwy jako prowadzący. Tego nie słychać później w wywiadzie samym, bo jako
ja
słuchacz...
Ja myślę, że to słychać. Myślę, że takie szczere
zainteresowanie. Nie, bo ja wiem po reakcjach słuchaczy, że tak, tak nie słychać tego, ale ja jestem wewnątrz przeszczęśliwy i to jest dla mnie niesamowite i też wyjątkowo sobie cenię osoby, które na przykład, wiesz, ja się spotykam z bardzo dużą liczbą odmów tych wywiadów, co jest zrozumiałe, bo ja ci się pojawiam z jakąś taką, wiesz, to nie jest normalne, że ktoś ci wysyła taki konspekt, który ma na przykład 12 tysięcy znaków, czyli jak dwie strony w tygodniku opinii, a to jest zakres tego, o czym mamy rozmawiać. W związku z czym dla części osób to jest w jakiś sposób odrzucające, bo na przykład to oznacza dużą ilość pracy, którą sami muszą w to włożyć. Czasami, a czasami nie, bo to zależy. Ale zdarza się, że jakaś osoba mi, jak się spotykam z odmową, to też nie ma problemu. W sensie ja to rozumiem. Ja też na przykład mam mało czasu bardzo często. Ja bardzo często teraz odmawiam występów gdzieś, bo to też nie jest tak, że powiedzmy tak, są wybory w Salwadorze na początku lutego i to ma być 8-minutowa rozmowa w radiu, łączymy się przez Skype'a, żebym opowiedział z grubsza, kim jest Nayib Bukele i o co chodzi w tych wyborach. Okej, nie ma problemu. Połączmy się i porozmawiamy. Ale jak jest troszeczkę grubszy temat, w jakikolwiek sposób, to nawet jeżeli ja ten temat znam, a jednak jak ktoś do mnie dzwoni, no to z tematem, w którym ja jakoś tam się specjalizuję, to ja mam wewnętrzną potrzebę, żeby się przygotować. Że jeżeli słuchacze albo telewizowie, albo czytelnicy, jeżeli to jest wywiad, mają coś tam dostać, to ja muszę też zrobić chociaż taki kilkugodzinny research, żeby sobie przypomnieć daty, godziny, nazwiska, żeby mieć po prostu tą wiedzę odświeżoną, ale żeby też sprawdzić, a może jest przy tej okazji, że ktoś dzwoni, coś, co jest jakąś nowością i co po prostu mi nie wpadło.
Robisz research i tylko rozpisujesz sobie rzeczy, czy czasami trenujesz też to, w jaki sposób będziesz o tym opowiadał?
Nie, ja nigdy nie trenuję, jak będę opowiadał, bo się dostosowuję do pytania, ale też niekoniecznie robię sobie notatki. Bardzo często, jeżeli to są właśnie rzeczy, w których się specjalizuję, to wystarczy, że sobie to przeczytam i to mi wystarczy. No ale muszę przeczytać na przykład 10-15 tekstów i mieć różną perspektywę, czyli powiedzmy, że to jest Hiszpania. No to spojrzę, co o tym pisze El País. Teraz były wybory w Galicji, czyli takim północno-zachodnim regionie hiszpańskim, które były istotne z wielu powodów dla reszty kraju, mimo że były wyborami lokalnymi. I mogły zaskoczyć, ale nie zaskoczyły. Po raz kolejny wygrała ta sama opcja, co zawsze. I w sumie nie jest to zaskoczenie, ale jeszcze kilka dni temu niektóre osoby uważały, że może dojdzie do zaskoczenia. I przecież byłem ciekawy. Wczoraj właśnie wieczorem przed snem, jak już były wyniki pierwsze, wstępne, to od razu sobie otworzyłem, wiesz, wapce. Mhm. I co prawda były dopiero zliczane, ale już widziałem, że okej, było jak było i rano sobie po prostu wysłucham podcastu na ten temat. Natomiast załóżmy, że mamy rozmawiać na ten temat, na temat wyborów w Galicji. No to ja sięgnę, przygotowując się, ja mogę ci z głowy powiedzieć, czemu w Galicji jest tak, a nie inaczej. O co chodzi? Dlaczego teraz być może byłaby zmiana? Ale chodzi o to, że chcę mieć lepszą perspektywę dla gości, więc przeczytam sobie El País, który jest takim centrowym w miarę dziennikiem, centrolewicowym, ale bardziej jednak centrowym. Spojrzę sobie do El Diario, które jest lewicowe. Spojrzę sobie do El Mundo, które jest centroprawicowe. Spojrzę sobie do na przykład ABC, które jest z kolei prawicowe i po prostu zobaczę, jak oni to komentują. Zwłaszcza spojrzę w komentarze wyników w tym przypadku, a nie w same tylko artykuły właśnie reportażowe z miejsca i tak dalej, tylko zobaczę, jak oni to komentują, co zdaniem których sprawiło, że po raz kolejny PP zdobyło większość absolutną, mimo że były jakieś takie wskazówki, że może tak nie będzie. I mówię o tym dlatego, bo przez to, jak dużo mam pracy w moim projekcie, kiedyś spokojnie znajdowałem też na to czas, teraz mam za dużo roboty, więc bardzo często odmawiam. Ktoś do mnie dzwoni i odmawia. Albo na przykład, często się zdarza, są fajne programy telewizyjne o świecie i w Polsat News i teraz w TVP, ale one są po 21, a czasami po 22. Ja wtedy śpię. jest mi przykro, bo znam tych ludzi, którzy je prowadzą, lubię ich, ale nie mogę tego robić. Bo ja
nie
później...
naginasz, no.
Czasami jeszcze tak robiłem, ale jestem później przetrącony następnego dnia. Mam w zasadzie jeden dzień do wyrzucenia, tylko dlatego, że do 22:30 czekałem, żeby przez 5 minut opowiadać o Hiszpanii na przykład. Mhm. Więc coraz częściej odmawiam. Więc wracając do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, jak mi goście odmawiają, mówią, panie Macieju, nie mam czasu na przykład się do tego przygotować i tak dalej, to ja to rozumiem, bo jestem w tej samej sytuacji i to jest w ogóle informacja, że nie mogę, bo nawet ja nie muszę wiedzieć dlaczego. Po prostu nie i już. To jest dla mnie okej, bo wtedy wiem, żeby szukać innych osób. To, co nie jest dla mnie okej, to jest takie długie wahanie się, że może, a później odmawianie. Natomiast to się zdarza rzadko. Ale jest też tak, że są osoby, które do mnie piszą, panie Macieju, to jest super interesujący temat, pokrewny z moją dziedziną, ale ja się tym nie zajmuję na co dzień i ja chcę o tym opowiedzieć, ale potrzebuję czasu, żeby się przygotować, a mam pracę, mam dzieci, mam to, mam tamto, siamto. I ja mówię, okej, to proszę mi dać znać, w jakim terminie. Ja nigdy się też nie spinam, to jest duży plus z tego formatu, który mam, że to nie musi być w tym tygodniu, nie musi być w przyszłym, nie musi być w jeszcze następnym. Możemy sobie naprawdę to przekładać. I czasami ktoś mi mówi, potrzebuję na przykład 2 miesiące, bo teraz gdzieś wyjeżdżam, coś tam. Ja mówię, okej. I spotykamy się później na takim wywiadzie i ta osoba przychodzi, jest faktycznie bardzo do tego przygotowana i ja się niesamowicie cieszę, że mogę z kimś porozmawiać, że ktoś się faktycznie do tego przygotował, a ogromną satysfakcję mi sprawia, jak ktoś mi po tym wywiadzie, jak już skończymy i tak dalej, jak opadną też te emocje, bo to jest często stres, ale jak już opadną i ktoś mi mówi... Dziękuję w ogóle za podjęcie tego tematu, to jest bardzo ciekawy temat, będę teraz go omawiać ze studentami, bo jakoś tak po prostu, no zawsze gdzieś tam był w tle, ale nie było kiedy się do niego przygotować, a teraz uważam, że warto. I to jest w ogóle dla mnie niesamowita nagroda za tę pracę, że udało mi się znaleźć coś, co sprawia, że taka osoba też to sobie wykorzysta i że to nie był dla tej osoby też stracony w żaden sposób czas, tylko że to też jest coś, co taką osobę rozwija. I to jest super wtedy.
Stracony czas nie był na pewno, no bo zawsze zyskuje jakiekolwiek zasięgi, ale to, że ta osoba jest rzeczywiście zainteresowana tym, to jest duża frajda. Że widzisz, że ktoś się zajarał i będzie to mógł wykorzystywać na przykład właśnie ze swoimi studentami, bo to się nie zawsze zdarza. Czasami ktoś przyjdzie i powie, okej, muszę opowiedzieć tutaj jakąś część o tym mózgu, no to opowiem o tym mózgu, ale w sumie nie za bardzo się tym interesuje. A złapać osobę taką, która rzeczywiście się czymś jara, to nie jest takie łatwe.
No nie jest, ale jakoś mi się dość często udaje. Plus zasięgi są w przypadku mojego programu akurat dość złudne, w tym sensie, że wielu moich rozmówców to są naukowczynie i naukowcy, dla których propagowanie swojej osoby czy popularności jest może nie to, że problematyczne, chociaż też ten świat akademii, jak już zdążyłem się zorientować, bywa dość toksyczny momentami i niektórzy mają problem z wypowiadaniem się publicznym, jak to oceniają koleżanki i koledzy. Natomiast chodzi o to, że duża część z tych osób nie prowadzi na przykład kont w mediach społecznościowych. Jakby skupiają się na swojej rzeczy i nie popularyzują jej w taki sposób w mediach społecznościowych, dla których pojawienie się w tym podcaście mogło być pomocne. To, co faktycznie się dzieje i takich komentarzy dostaję dużo, to jest, że na przykład jacyś licealiści, licealistki słuchający tego programu zdecydowali się na przykład pójść na studia, bo słuchali kogoś, z kim rozmawiałem i stwierdzili, że to jest tak super interesujące, że może tego spróbują. Albo że na przykład już mają licencjat i postanowili, że na magisterce zrobią te kolejne 2 lata akurat na takim kierunku, bo wcześniej o tym nie myśleli, ale słyszeli, to nie są oczywiście masowe, to nie jest tak, że po odcinku u mnie nagle na arabistykę zapisuje się 100 tysięcy osób, ale faktycznie co roku dostaję trochę takich wiadomości, że albo na przykład też na studiach ktoś pisze, że zdecydowała się na napisanie pracy licencjackiej na taki temat, albo pracy rocznej, bo rozmawiałem w podcaście z kimś i to było bardzo interesujące i postanowiła się taka osoba bardziej w to zagłębić i tak. No więc to jest w przypadku mojego akurat programu, jeżeli mówimy o tym, że ktoś może zrobić zasięgi, to ten zasięg dotyczy faktycznie tego, co później robisz, a niekoniecznie budowania swojej własnej popularności. To działa tylko w przypadku osób, które na przykład są reporterami i przez to, jak wygląda też zawód dziennikarski, są na freelancie i muszą też budować sobie jakieś te swoje zasięgi i wtedy tak. I wtedy faktycznie może to pomóc, że na przykład sprzedają się książki takich osób w większej ilości i to wiem, że się dzieje, ale w przypadku rozmówców, którzy po prostu są z uczelni, to z reguły jednak jest ten pierwszy wariant.
Zastanawiasz się czasami nad tym, że fajnie, że się nie poddałeś i że udało ci się rozwinąć to do takiego rozmiaru, w jakim aktualnie to jest?
Tak. I chciałbym oczywiście dalej to rozwijać, bo jakby mój zamysł jest taki, żeby ten projekt był w przyszłości wieloosobowy i żeby było przy tym coraz więcej osób, a coraz mniej mnie, czyli żebym ja sobie gdzieś tam w tle nad tym wszystkim czuwał, żeby to działało, natomiast żeby coraz młodsi robili to coraz bardziej na czasie, tak, że oni będą wiedzieli, co się dzieje. Dla mnie na przykład ta część popkulturowa jest ważna w tym programie. Ja cały czas wyszukuję, jakie muzyki, gdzie się słucha, co się ogląda, jakie filmy, jakie seriale. Jakie trendy, bo to moim zdaniem też ma wpływ na różne wydarzenia społeczne, albo jest na przykład ich odzwierciedleniem, że wiesz, w serialach pokazują jakieś tam kwestie, o których na przykład społecznie się mówi. To jest dla mnie ciekawe. Więc ja staram się to cały czas jakoś w miarę kontrolować, no ale po pierwsze nie nadążam jest tego za dużo, a po drugie im jestem starszy, tym mam trochę trudniejsze dotarcie do tego, co akurat wśród młodych się dzieje, bo algorytmy mnie nie wyłapują już na TikToku na takie rzeczy. Ja nie widzę tych jakichś nowych trendów muzycznych, tak? Gdzieś tam, wiesz, no, z drugiej ręki się dowiaduję, więc będę kiedyś, mam nadzieję, miał też takie osoby w tej mikroredakcji, które będą miały, ja teraz będę miał 40 lat, to powiedzmy, że będę miał pracowników, którzy będą mieli 30, ja ich jakichś rzeczy nauczę, a oni później za 10 lat nauczą jakichś kolejnych 30-latków, którzy będą mieli cały czas tą rękę na pulsie i tak dalej. Natomiast generalnie rzecz biorąc tak, bardzo się cieszę, że jestem tu, gdzie jestem. Czasami się zastanawiam, czy by jednak nie było wygodniej mi życiowo, gdybym dużo wcześniej się już tym wszystkim poddał i zaczął robić coś innego i na przykład został programistą 15 lat temu. I może wtedy moje życie by było wygodniejsze, bym mniej pracował, ale cieszę się, że no coś, co wybrałem dlatego, że mnie interesowało, jest faktycznie moją pracą, ale też nie mam najmniejszych wątpliwości, że stało się to nie tylko ze względu na mój upór, ale też ze względu na to, że okoliczności się złożyły, że miałem trochę szczęścia, że miałem zawsze wsparcie moich rodziców, również w krytycznych momentach finansowe. Nie we wszystkich, bo często nie chciałem od nich tam brać pieniędzy i jakoś sobie radziłem na inne sposoby, ale bywało tak, że gdybym nie miał wsparcia ze strony moich rodziców, finansowego wsparcia, no to już dawno musiałbym zupełnie inną ścieżkę obrać, a dla bardzo wielu osób to nie jest coś do powtórzenia. Dlatego właśnie tym też młodym mówię często, że jakby bierzcie sobie moje opowieści jako jakiś przykład, ale nie kalkę. Bo na przykład nie wiem, czy was też rodzice mogą finansowo wesprzeć w na przykład przeprowadzce do Warszawy, tak jak na studia. Mhm. Albo wiesz, czy na przykład możecie sobie gdzieś tam pomieszkać, bo znajomy wam po prostu zostawił mieszkanie za granicą, gdzie możecie się przyszpilić. Albo na przykład wyjechaliśmy do Brazylii z moją partnerką przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, ja byłem na 3 miesiące, ona na 2. I robiliśmy tam różne materiały też dziennikarskie, zresztą bardzo fajne, zresztą przy jednym nas okradli. I swoją drogą, a propos, jedyny raz w ciągu ostatnich 20 lat, kiedy mnie okradli, to w Brazylii, ale po cichu. Jakby zorientowałem się, pobiegłem za złodziejem, ale było w autokarze, już mieliśmy gdzieś indziej jechać i po prostu wyciągnął nagle mój plecak i z nim uciekł. No jakby krótka, prosta historia. Mhm. Może się zdarzyć też w Polsce. Ja jedyny raz straciłem czujność, bo już byłem taki, po 2 miesiącach pracy jedziemy. No i właśnie, gdzie jechaliśmy? Do mojej rodziny, bo mam rodzinę w Brazylii, więc znów, nie każdy może sobie pozwolić na to, że nagle pojedziesz na przykład, bo skończyły nam się też pieniądze już, byliśmy też, skoro już tam byliśmy w tym czasie, to postanowiliśmy też zaliczyć karnawał w Rio i się spłukaliśmy całkowicie. I no nie każdy może sobie pojechać na 2,5 tygodnia, nagle będąc w Brazylii, po prostu zadzwonić do wujka i powiedzieć, może byśmy przyjechali, może byśmy pojechali z wami na plażę, co? Więc no jest to tak, że...
Tego nie wiedziałem, tego brakowało w tej całej opowieści.
Nie, no tak, tak, mam rodzinę, brat mojej babci był księdzem, wyjechał na misję, nie jest księdzem, ja mam rodzinę w Brazylii, no jakby w Brazylii byłem pierwszy raz w 99 chyba, moi rodzice na podróży poślubnej w latach 70 ich wujek zaprosił właśnie. No i mówię o tym też, no wiesz, no to by się nie zdarzyło gdzieś indziej, no w Peru nie miałbym do kogo zadzwonić, albo na przykład w Kolumbii, tak, no ale w Brazylii akurat zawsze mam do kogo zadzwonić i to jeszcze w kilku różnych miejscach. I mówię o tym też dlatego, bo no to jest taka bardzo też specyficzna historia, ale jak zapytałeś wcześniej, czy jestem zadowolony, że się nie poddałem i tak dalej. No jestem bardzo zadowolony, tylko znów, to nie jest tak, że ja tutaj jak ten Syzyf, ten kamień toczyłem. Owszem, w wielu momentach tak. I ten upór mój przede wszystkim tej tematyce, to był taki upór Syzyfa i tu jestem bardzo zadowolony, że mi się udało. Natomiast trzeba być realistą i trzeba wiedzieć, że po prostu w kilku momentach mogłem liczyć na między innymi to, że miałem dookoła siebie ludzi, którzy mi pomagali. W sprawach większych, jak na przykład mama i tata, którzy przysłali mi pieniądze, żebym mógł wrócić do Polski, albo w sprawach mniejszych, jak Mariusz Szczygieł, który mnie zaprosił do redakcji i powiedział to nie, i to nie, i to nie, i w ogóle to wszystko nie, spróbuj od nowa. Więc od małych do dużych spraw to jest bardzo indywidualna rzecz i dlatego też uważam, że nic nie jest kowalem swojego losu, tylko tak jak w tym nagraniu sprzed jakiegoś czasu mówił Arnold Schwarzenegger, on też znalazł się tam, gdzie znalazł. Oczywiście, że wykonał ogrom roboty i sterydów, ale roboty też. Natomiast miał wokół siebie ludzi na każdym etapie, którzy gdzieś tam w jakiś sposób mu pomagali. Możesz tą pomoc wykorzystać, możesz jej nie wykorzystać, może różnie pójść, ale to możemy tak gdybać generalnie, że wiem, co
byli
by było, gdyby.
Byli inni ludzie, którzy też tyle pracowali, też brali tyle sterydów i nie są w tym miejscu, w którym
dokładnie.
Są.
Dokładnie, więc oczywiście no jest tu element też taki, że ja znajduję te tematy, że ja umiem opowiedzieć historię, że jest dużo rzeczy, które też na moją korzyść przemawiają, ja tego w ogóle nie neguję, tylko mówię, że to wszystko się dzieje w jakimś układzie zależności. I w moim przypadku udało się, że w pewnym momencie on zaskoczył, ale równie dobrze mogło być inaczej i nie widzielibyśmy się tutaj, bo pracowałbym w korpo i miałbym opłacane przez to korpo ubezpieczenie. Nie płaciłbym sam ZUS-u, więc w ogóle by było fantastycznie. A po prostu te rzeczy bym robił sobie w czasie wolnym, tak jak wiesz, no nie wiem, po prostu jako moje hobby, bo to jest de facto też moje hobby, to jest moja praca, ale też to jest moje hobby, moja pasja, moje zainteresowania i to jest po prostu coś, co lubię.
Miałeś jakiś taki moment, gdzie byłeś doprowadzony już tak pod ścianę, że chciałeś odpuścić?
No tak, no jak podcast zakładałem, to już odchodziłem przecież z zawodu. Po raz trzeci, ale tym razem już ostateczny. Więc...
Czyli to był taki strzał w dziesiątkę, że to jednak zaczęło żreć?
To nie był strzał w dziewczynkę, bo to nie było przemyślane, żeby to była moja praca, bo ja dział zagraniczny, zanim był podcastem, prowadziłem właśnie jako bloga, w którym pisałem takie artykuły, które myślałem, że jest taka tematyka, która jest w językach obcych opisywana, nie tylko po angielsku, także w innych, natomiast po polsku jej nie ma i to tym nie pisze. I nie każdy zna nawet język angielski wystarczająco, żeby sobie móc sięgać po te materiały. Teraz jest też inna sytuacja, bo teraz masz ChatGPT, ale znów musisz się nauczyć wyszukiwać takie rzeczy. No ale okej, myślałem, że fajne są różne tematy, chciałbym o tym ludziom opowiedzieć, chciałbym je najchętniej wydrukować w Wyborczej, albo w Polityce, albo w Wirtualnej Polsce, albo w Onecie, ale wiem, że na to nie ma szans, wiem, bo zgłaszam i słyszę, że to nie, ale może coś innego. Więc po prostu po godzinach pracy, po pisaniu normalnych tekstów, albo na przykład jakiejś innej pracy, którą robiłem na jakimś etapie, na przykład byłem copywriterem w agencji reklamowej na jednym z etapów odchodzenia z zawodu. No więc w pracy pisałem teksty reklamowe, a po godzinach w dalszym ciągu sobie klepałem te teksty właśnie na dział zagraniczny. I po prostu jak odchodziłem z pracy już ostatni raz, były moje 35 urodziny, nie miałem stałego zatrudnienia, ostatni raz jak miałem to właśnie w tym metrze w 2005, więc uznałem, że muszę zobaczyć, czy ktoś mnie zatrudni. Plus miałem wtedy taką sytuację, że potrzebowałem wtedy stałego zatrudnienia. Zrobiłem rundę po redakcjach, zapytałem, kto mnie zatrudni. Wszyscy mi powiedzieli, że nikt. W związku z tym stwierdziłem, że to nie ma sensu. Odchodzę z zawodu, szukam innej pracy.
Pamiętasz, ile osób ci powiedziało, że nikt cię nie zatrudni?
Nikt mi nie powiedział za wyjątkiem jednej tak wprost. Reszta mi mówiła może, może nie, może za jakiś czas, a jedna osoba mi wprost powiedziała, nigdy cię nie zatrudnimy, bo bardziej nam się opłaca trzymać cię na współpracy. Mhm. Co było akurat spoko rozmową pod tym względem, że stwierdziłem, nie ma tu czego szukać. Jakby nie ma sensu już na nic czekać. Tym bardziej, że wszyscy bardzo sobie cenili jakość mojej pracy, bo ja byłem dobrym współpracownikiem. Nigdy nie nawaliłem z terminem, szybko pracowałem, miałem właśnie dobre tematy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, ze względów różnych, przede wszystkim właśnie ekonomicznych, nie było usprawiedliwienia do mojego zatrudnienia, więc stwierdziłem, że poszukam pracy gdzieś indziej. I moja partnerka, a byłem wypalony już pisaniem, za dużo pisałem i już miałem dość pisania. I już coraz mniej pisałem też na ten dział zagraniczny. I mówię, rozmawialiśmy o tym i mówię, że odchodzę, jakby nie ma sensu. Teraz będę już szukał innej pracy.
Jaką pracę chciałeś sobie szukać?
Jakąkolwiek. Aplikowałem do różnych instytucji publicznych, do jakichś firm. Znaczy właśnie nie zdążyłem za bardzo zaaplikować za mocno, bo zaczęła się pandemia, ale jeszcze w dalszym ciągu pisałem te teksty, bo myślałem, jak to zrobić. Jak w dodatku ułożyć swoje CV, w którym ostatni raz stałą pracę mam w 2005. Jak wytłumaczyć na papierze, że ja mam cały set różnych zdolności, albo na przykład jak wytłumaczyć, że mam iluś tam miesięczną przygodę z byciem copywriterem. Dlaczego poszedłem do agencji reklamowej, dlaczego z tego zrezygnowałem? Na przykład jak wytłumaczyć to pracodawcy w jakimś korpo, że jednak się rozmyśliłem, że to jednak nie dla mnie. No,
proszę pana, my szukamy kogoś na stałe.
Więc miałem duży problem z wymyśleniem, jak się przedstawić gdzieś do pracy i tak dalej. Natomiast zanim jeszcze to zrobiłem, w dalszym ciągu jeszcze pisałem, wiedziałem, że już odchodzę, no ale nie mogłem z dnia na dzień, tak? Musiałem na czymś zarabiać. Natomiast usiadłem z moją partnerką i powiedziałem, że słuchaj, będę szukał innej pracy, jakiejkolwiek prawdopodobnie, w jakimś korpo, coś, nie wiem jak teraz będzie. Będę w dalszym ciągu pisał, a na boku pomyślę, jak zrobić CV, poprosiłem znajomych, żeby mi przysłali swoje, żebym na podstawie ich CV wiedział w ogóle, jak CV napisać, bo przecież nigdy nie pisałem. I rozmawialiśmy o tym, że chciałbym dalej robić to, co robię, po godzinach, tylko że jestem tak wykończony tym pisaniem, tak mi się nie chce już tego robić, a uważam, że to jest wartościowe i chciałbym dalej to robić i interesuje mnie to, że jakby nie przestanę korzystać z tych wiadomości, że to jest sposób mój też życia, że przeglądanie tych wiadomości to jest po prostu sposób, w jaki ja też już od tylu lat funkcjonuję i pewnie się od tego nie odzwyczaję. I ona mi powiedziała, to może zacznij nagrywać podcast. Na co ja odpowiedziałem, że nie, bo jakby nikt w Polsce nie słucha podcastów, no, początek 2019 roku. No i po jakichś tam kilku rozmowach stwierdziłem, okej, może to będzie po prostu coś fajnego, może to będzie jakaś fajna przygoda. Kupiłem sprzęt, sprawdziłem na początku w internecie, jak się w ogóle robi ten podcast, że to, że słuchałem jakichś tam kilku, to nie oznaczało, że wiedziałem, jak to się robi, więc sprawdziłem mikrofony, karta dźwiękowa, to tamto, siamto. Kupiłem jakieś takie proste, podstawowe rzeczy. Nagrałem te pierwsze 3 rozmowy, zanim pierwszą opublikowałem. Bo pierwszą opublikowałem chyba w lipcu, a nagrałem ją jeszcze pod koniec maja albo na początku czerwca, bo zanim się nauczyłem właśnie jak przyciąć, jak zrobić i tak dalej, to też mi zajęło. Chciałem zachować regularność, żeby co tydzień wychodził odcinek. No i jak zacząłem publikować, to ten podcast zaczął rosnąć. Patronite też założyłem w tym samym czasie, też za namowem zresztą i mojej partnerki i kilkorga znajomych, ale to nie był pomysł na pracę.
Wyzbraniałeś się od Patronite'a?
Tak, mówiłem, że nie chcę, bo ponieważ moja praca jest dostępna za darmo, od samego początku był taki pomysł, jak już robiłem ten blog i tak dalej, żeby bez względu na to, czy ty pracujesz jako właśnie szef programistów w Curychu, czy pracujesz w bibliotece miejskiej w Świnoujściu, żebyś mógł sobie z tych materiałów korzystać. I ten Patronite miał być tylko wyrównaniem za ten czas, który ja poświęcam na przygotowanie tego programu. Czyli ja zakładałem, że to będzie 300-400 zł miesięcznie. Tak realnie. I że to będzie taki dodatek, dzięki któremu ja na przykład mogę wytłumaczyć, czemu w weekend robię to, co robię. A po prostu trafiłem też na ten moment, w którym Spotify zaczął bardzo mocno nagle promować podcasty, których w Polsce było wtedy sporo, ale nie było robionych tych podcastów tak w przemyślany sposób więcej niż kilkanaście dosłownie. Reszta były raczej z doskoku albo były naprawdę bardzo, bardzo niszowe. O sprawach zagranicznych, z tego co pamiętam, chyba nie było żadnego wtedy. W związku z czym, nie dość, że Spotify zaczął promować te podcasty, nie dość, że to była nowość i ludzie zaczęli sobie po prostu to polecać. Ja nigdy w życiu reklamy nie wykupiłem w żadnym medium społecznościowym. To wszystko było z ust do ust, że o, jest taki program, może byście posłuchali. I to sobie tam spokojnie rosło. To jeszcze za chwilę była pandemia koronawirusa. Jak była ta pandemia koronawirusa, ja zacząłem wtedy nagrywać odcinki solowe, bo nie mogłem robić rozmów, a tak jak rozmawialiśmy, no, nie robię ich zdalnie. I w tym momencie najzwyczajniej w świecie dużo osób potrzebowało tej formy rozrywki mimo wszystko, że spędzanie czasu, jesteś w tym domu zamknięty, włóż sobie coś na uszy, jak te dzieci biegają dookoła, albo twój mąż, nie wiem, gra sobie na plejaku, a ty robisz coś innego, na przykład pielisz kwiaty. Załóż sobie coś na uszy i posłuchaj. I po prostu to sprawiło, że równocześnie to wybuchło do góry, zaczęła rosnąć słuchalność, zaczęło rosnąć wsparcie w Patronite i to był moment, w którym ja pomyślałem, okej, to ja będę to robił na fulla. Że jakby już przestaję szukać tej pracy, wysłałem kilka tych CV tu i tam i tu i zostałem zaproszony na jakieś rozmowy, ale pandemia, więc rozmowy przełożone. I nagle się okazuje, że mam z tego Patronite 6 tysięcy miesięcznie, mogę z tego żyć. W związku z czym zacząłem to robić, a później...
Jak bardzo byłeś zdziwiony?
Bardzo. To rosło cały czas. To nie jest tak, że od zera do tego skoczyło nagle. Natomiast w pewnym momencie, jak przemyślałem, jak spojrzałem na to i przemyślałem to sobie i uznałem, że okej, może to ma sens. Może mogę robić to, co robiłem, tylko w trochę innej formie. To sprawdźmy, no, co mi szkodzi. No. No i jesteśmy te 4 lata później i okazuje się, że nie tylko robię to, co robię, ale że to wsparcie i ta słuchalność cały czas rośnie. Teraz też oglądalność, od kiedy zacząłem robić YouTube, że mam 10 współpracowników, którym zlecam różne rzeczy, płacę za te reportaże 2 razy więcej niż na przykład Gazeta Wyborcza. I że w ogóle ta praca sprawia mi frajdę, natomiast też to, że wiesz, no teraz zmieniłem format, tak? Czyli byłem bardzo zmęczony robieniem już wywiadów, po prostu zmęczony tą formą, dlatego że na początku wszystko było dla mnie nowe. Wszystko. I cały czas się czegoś uczyłem. Od jakiegoś czasu było tak, że to wszystko było mega powtarzalne. Czyli pomimo tego, że zmieniały się tematy, to praca nad tym wszystkim była dokładnie taka sama. I potrzebowałem jakiegoś nowego bodźca, żeby zrobić coś innego. A po prostu nie jestem w stanie robić kilku rzeczy naraz, bo większą część pracy wykonuję w dalszym ciągu samodzielnie. Więc decyzja o tym, żeby na jakiś czas zmienić format, była bardzo spontaniczna. Przyszła mi do głowy w listopadzie zeszłego roku. Mhm. W grudniu na święta mieliśmy ostatni odcinek z wywiadem właśnie z Kasią, która odpowiada za dźwięk. I tam rozmawialiśmy o tym, jak to wygląda od kuchni, bo większość osób tego jednak nie wiedziała. Więc Kasia opowiadała, jak tym dźwiękiem po prostu pracuje. I jaka jest też specyfika tego konkretnego podcastu, dlaczego tyle rzeczy tam wylatuje, jak wygląda nasza współpraca. No i od stycznia zacząłem z wideo odcinkami na YouTubie. I jedyna obawa, która mi towarzyszyła, to było, czy teraz na przykład się okaże, że spadnie wsparcie na tym Patronite i ja nie będę mógł regularnie płacić tym osobom, z którymi współpracuję, czyli część osób będzie musiała jednak poszukać sobie innych zajęć, znaczy poszukać, no mają zajęcie, tylko że to jedno dodatkowe będzie stracone, bo nagle się okaże, że przez to, że ja zmieniłem całkowicie, to spada słuchalność, ludzie nie chcą tego wspierać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast się okazało, że jest zupełnie przeciwnie, że i słuchalność w dalszym ciągu rośnie, i wsparcie w dalszym ciągu rośnie, i jest to dobrze odbierane. I są oczywiście osoby, które tęsknią za rozmowami ze względu na ich długość też. To jest w ogóle najczęstszy komunikat, jaki dostaję, że to, czego brakuje części osób, to jest to, że na przykład odcinek trwał 45 minut i chociażby gotując, albo prasując, rozwieszając pranie i tak dalej, to jest mniej więcej ta długość, kiedy słuchasz czegoś takiego. A teraz masz często te odcinki, które trwają właśnie 18-15 minut i to jest dość krótko. Ale z drugiej strony dostaję przytłaczającą większość wiadomości, że ta zmiana jest właśnie super, bo teraz jest więcej treści w różnych miejscach. W sensie nie mówię u mnie tylko, że wiesz, masz coraz więcej różnego rodzaju produkcji. Jak masz nagle taką 20-minutową pigułę z jakiegoś tematu, gdzie od pierwszego zdania do ostatniego zdania masz informacje i też wytłumaczenie tej informacji. Dlaczego? W roku takim i takim, dlaczego? Co z tego wynika i tak dalej. To mnóstwo osób nagle do mnie pisze, że to jest w ogóle bardzo takie odświeżające dla nich, że nie słuchają na przyspieszeniu, że w ogóle to mnie też ciekawi, bo ja nigdy nie słucham na przyspieszeniu, ale że dużo osób słuchało na przyspieszeniu tych podcastów, a teraz słuchają jeden do jednego albo jeszcze oglądają na YouTubie, bo tam są grafiki, jakieś liczby. To pomaga, specjalnie to robię, bo wiem, że wzrokowcom to pomoże zapamiętać, zwłaszcza jak to jest taka szybka narracja. W związku z czym, jak ktoś zobaczy, że to jest w takim roku, albo na przykład zobaczy, że zdjęcie jest takie czy inne, to łatwiej mu będzie to zapamiętać. I to oczywiście też nie jest koniec tej formy, w tym sensie, że po pierwsze też tam, gdzie mogę, to robię te odcinki dłuższe, czyli przede wszystkim tam, gdzie mogę zrobić dłuższą narrację, bo się na tym lepiej znam, czyli wszystkie te tematy latynoskie i tak dalej, ale też ten montaż, no jest montaż mi zajmuje dużo czasu, ale też zrobiłem to między innymi dlatego, bo robienie wywiadów jest spoko, mówienie do kamery jest spoko, ale to nie jest dla mnie ten rodzaj dziennikarstwa, którym ja docelowo chciałbym się zajmować. Dla mnie najwyższą formą dziennikarstwa, i nie mówię najwyższą w tym sensie, że jesteś jakąś arystokracją dziennikarską, tylko po prostu, że to jest ten rodzaj roboty, który ja najbardziej cenię.
I lubisz.
I lubię. To jest właśnie, jak jesteś na miejscu, rozmawiasz bezpośrednio z ludźmi, jesteś w miejscu, o którym opowiadasz i rozmawiasz z ludźmi, których sprawa dotyczy. I ty jako dziennikarz, czym jest praca dziennikarza? Ty się właśnie musisz dowiedzieć, co, kto, gdzie, dlaczego i jak i później zreferować to komuś, najlepiej jak potrafisz. To nie znaczy, że masz pojechać z tą mityczną neutralnością i obiektywnością, która jest sztucznym wytworem, dlatego że nie da się sztucznie, neutralnie, obiektywnie czegoś przedstawić, dlatego że wszystko jest przefiltrowane przez to, co udało ci się samemu stamtąd wyciągnąć, plus przez jakąś twoją wrażliwość, przez jakieś mimo wszystko twoje poglądy, bo też takie masz i tak dalej. Musisz to zrobić uczciwie, to znaczy jak na miejscu się dowiadujesz, że coś, co twoim zdaniem było na przykład zielone, a okazuje się, że jest niebieskie, no to musisz powiedzieć, że jest niebieskie. Nie możesz dalej udawać, że jest zielone, bo wtedy nie jesteś dziennikarzem, jesteś zwykłym propagandzistą. Mhm. Ale jeżeli na przykład widzisz jakiś konflikt społeczny albo cokolwiek innego, to postaraj się zrozumieć i postaraj się komuś wytłumaczyć, co zrozumiałeś. To może być na przykład wersja niekompletna. Może się na przykład okazać, że nie dotarłeś do wszystkich źródeł. Może się na przykład okazać, że twoi rozmówcy nie do końca ci wszystko powiedzieli. Albo że może ty nie do końca wszystko zrozumiałeś. Albo że może jesteś w jakimś konkretnym momencie, kiedy coś jeszcze nie jest wiadome, co jest kluczowe dla tej sprawy. Ale tyle, ile zrobiłeś na miejscu i ci się udało przekazać, to jest jakby to clue tego dziennikarstwa. No i dla mnie na przykład ta zmiana była też o tyle kluczowa, że przy tych wywiadach, które bardzo w ogóle lubię, w ogóle bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, natomiast przez to, że one się często przesuwały, że komuś zachorowało dziecko, że ktoś sam się rozchorował i przez 2 tygodnie tej osoby nie będzie, ja tam kogoś szukam na zastępstwo, albo że na przykład ktoś jest w Polsce na przykład 2 tygodnie, ale okazało się, że podczas tych 2 tygodni ja jestem chory. I się nie możemy spotkać, bo nie chcę tej osoby zarazić, tym bardziej, że będzie wracać samolotem i jeszcze nie wiadomo, co się stanie. Więc to sprawia, że utrzymywanie harmonogramu było trudne. A teraz na przykład jak przesiadłem się na tą formę wideo, gdzie paradoksalnie mam dużo więcej pracy, w sensie godzin roboczych mam więcej, ale ja te godziny robocze dokładnie jestem w stanie przewidzieć, kiedy one będą do zrobienia, więc na przykład od razu pojechaliśmy na reportaż już w pierwszym miesiącu, w styczniu, ostatni tydzień stycznia byliśmy na reportażu, no i właśnie go montuję, bo to zajmuje najwięcej roboty, mimo że to wcale nie będzie takie długie. I mam nadzieję, że pod koniec lutego się ukaże albo na początku marca. I z kolei w takim razie koniec marca albo początek kwietnia chciałbym na kolejny pojechać. I teraz to jest najciekawsze, że na przykład jak rozmawiam z odbiorcami właśnie w tych prywatnych wiadomościach, ludzie mi piszą, co o tym myślą, o tamtym i o siantym, to okazuje się, że ludzie tego nie potrzebują. Z różnych powodów, bo to jest cała długa dyskusja, czym dzisiaj jest dziennikarstwo, jak społecznie dziennikarstwo jest postrzegane i tak dalej. Ale okazuje się, że dla przytłaczającej większości odbiorców to, że ja siedzę solo przed mikrofonem w Warszawie i mówię do kamery o na przykład Etiopii, bo zrobiłem bardzo duży research i dużo na ten temat wiem i mogę powiedzieć, to im to wystarczy. Oni nie potrzebują, żebym ja fizycznie gdzieś pojechał. Natomiast dla mnie osobiście to jest ważne, żebym ja gdzieś tam był i miał sytuację z miejsca. I tak jak przy na przykład tej zmianie było tak, że, bo też dostałem dużo takich pytań z kolei od ludzi z branży, a nie od odbiorców. Czy nie bałem się, że mając jakiś format, który okazał się sukcesem, że jego zmiana to jest podcinanie sobie gałęzi i dlaczego w ogóle, jeżeli mam coś, co działa, to zmieniam. No więc moje wytłumaczenie jest takie, że ja nie robię tego po to, żeby się podobać, tylko ja robię dlatego, bo cały czas to, co robiłem, robiłem dla takich ludzi, którym uważałem, że spodoba się to, co się mnie spodoba, że te informacje ich zainteresują, albo ta forma, w jakiej to przekazuję, albo że na przykład te rozmowy są spoko, ja bym chciał takich rozmów słuchać, wtedy takich nie było, więc chciałbym je robić. Teraz jest ich trochę, może niekoniecznie dokładnie takich, jak ja robię, ale powiedzmy podobnych, więc chciałbym spróbować czegoś nowego. I to jest zawsze ryzyko, ale spróbowałem tego czegoś nowego i nagle się okazuje, że generalnie bardzo się to podoba, czyli wiesz.
Bardzo się podoba, to znaczy, że rośnie? Czy to tak, znaczy, tak, że rośnie tak samo wcześniej?
Nie, znaczy rośnie w takim samym tempie, w jakim rosło wcześniej, ale nie spada, bo dużo osób mi mówiło, to teraz nikt nie będzie tego słuchał. No okazało się, że jest inaczej. Ale mówię o tym też dlatego, bo to, że dla mnie jest takie ważne, żeby co jakiś czas na jakiś ten reportaż pojechać, zrobić coś na miejscu i że na przykład publiczność tego nie widzi w ten sam sposób, nie odczuwa w ten sam sposób, nie ma takiej potrzeby nawet, to jest dla mnie nieistotne, bo ja to robię dodatkowo, ja to robię, bo ja uważam, że warto to zrobić, a ja nie ścigam się na przykład na odtworzenie. Rozumiesz, o co chodzi, że...
Rozumiem, ale ja nie wiem, to zależy, jaki masz cel, bo teraz ci ludzie, którzy do ciebie piszą, to są ludzie, którzy są w grupie, niewielkiej grupie osób, które są w stanie do ciebie napisać i najprawdopodobniej lubią ciebie jako osobę.
Nie wszyscy.
Pytanie, do kogo chcesz docierać i to jest dla ciebie ważne, no bo być może jest ogromna rzesza ludzi, do których dotrzesz tymi reportażami i to będzie nawet dla ciebie lepsze. Pomimo, że ta malutka grupka, która się do ciebie odezwała, wolałaby, żeby tego nie było.
Ja nie chcę... To nie jest tak, że ja chcę mówić do jakiejś określonej grupy osób. Ja chcę zrobić temat jakiś. I jeżeli ty jesteś zainteresowany tematem, to dla mnie będzie nagrodą, że dotrzesz do tego i sprawdzisz. Oczywiście może się okazać, że ty jesteś zainteresowany tematem, wiesz na ten temat milion rzeczy i to, co ja przygotowałem w twoich oczach tego nie wyczerpuje, ale to wtedy nie jest dla ciebie, bo ty już to wiesz. Natomiast załóżmy, że jesteś osobą, która... O, mam taki odcinek, jeden z tych pierwszych odcinków wideo, jest o tym, że w Alpy się nagrzewają dwukrotnie szybciej niż reszta Europy. I to jest bardzo duży, ze względu na wysokość, ze względu na to, że w jaki sposób one koncentrują... Dłuższa opowieść, znaczy dłuższa, no ja zamknąłem ją w 15 chyba minutach. Ale chodzi o to, że to oznacza, że ośrodki narciarskie w Alpach, na całym świecie, ale w Alpach, czyli w miejscu, gdzie wymyślono w ogóle narciarstwo, znaczy wymyślono oczywiście gdzie indziej, w Norwegii, ale Alpy były tym miejscem, gdzie stworzono kurorty zimowe, podsporty zimowe, gdzie wymyślono wyciąg narciarski, gdzie jakby to wszystko było epicentrum i do dziś zresztą dlatego Alpy są najpopularniejszym miejscem na świecie dla narciarzy, snowboardzistów.
To jest taka Mekka.
Mekka, absolutna. W Europie w ogóle się najwięcej jeździ. Wydawałoby się, że w Ameryce Północnej nie. W Europie w liczbach bezwzględnych. I zmierzam z tą historią do tego, że akurat ferie się zaczynały w Polsce i mieliśmy mroźny moment. Był śnieg i był mróz. I wtedy się chyba widzieliśmy w ogóle, tak mi się wydaje.
Jest taka szansa.
I zobaczyłem, że są informacje z Chamonix, super znanego kurortu, że mają 4 metry śniegu, więc to wspaniała wiadomość i tak dalej. I to był bardzo silny kontrast z tym, co się działo w zeszłym roku, gdzie po prostu tego śniegu przed świętami w ogóle nie było, a początek roku też był straszny i to był najgorszy sezon. I zamykają w ogóle kurorty, które są niżej położone, ale te, które są wyżej, też będą miały problemy. I jak oni próbują, co z tym próbują w związku z tym zrobić, jakie są pomysły na naprawę, ale że znika to narciarstwo powoli, ponieważ zabraknie śniegu, zabraknie infrastruktury, będzie ten śnieg, ale będzie tylko dla najbogatszych, to wszystko będzie drożało i tak dalej. To jest proces, który jeszcze trochę potrwa. To nie jest tak z dnia na dzień, ale mimo wszystko tak będzie. I spojrzałem na to, że ta sytuacja jest akurat w tej chwili inna, że jest dużo śniegu i akurat się ferie w Polsce zaczęły i może niektórzy nawet pojadą w te Alpy. Więc chciałbym opowiedzieć im tą historię, że słuchajcie, to, że teraz jest śnieg, to nie znaczy, że w ogólnym rozrachunku jest dobrze. Wręcz przeciwnie. Nagrałem ten odcinek i napisało do mnie po nim mnóstwo osób. Do tej pory zresztą do mnie piszą, bo sezon w dalszym ciągu trwa, ale w tych niższych partiach jest de facto wiosna. I mnóstwo osób do mnie pisze, które albo tam były turystycznie, albo na przykład mieszkają w Austrii, w Szwajcarii, we Francji, albo na przykład pracują tam. Są ludzie, którzy po prostu wyjeżdżają, wiesz, do pracy i nie słuchają tego podcastu. Nie słuchają tego, nie oglądają też tego na YouTube. Większość, mimo że się przesiadłem na YouTube, to robię tak, żeby cała ścieżka audio była do odsłuchania bez potrzeby oglądania. Mhm. Nie musisz tego oglądać. Możesz wysłuchać i jest okej. Okay. Jak wolisz taką formę, jest okej. Okay. Więc w dalszym ciągu jednak przytłaczająca większość mojej publiczności tam 10-15 razy więcej tego słucha niż ogląda, no bo tam mam po prostu publiczność. Natomiast byłem zdziwiony, że tak dużo osób, które nie są moimi odbiorcami, które nie są moimi słuchaczami, że one do mnie pisały, że ktoś im podesłał ten odcinek i że jest dokładnie tak, jak mówię, i że to jest coś, o czym oni rozmawiają na przykład w barach. Siedzą tam w barach z miejscowymi i rozmawiają o tym. I to jest dla mnie super, że możesz tego wysłuchać i to nie jest coś, co cię zrobi cię ekspertem. W żadnym wypadku. To jest zasygnalizowanie, co się dzieje i proste wytłumaczenie, co się dzieje, ale bez wchodzenia w takie naprawdę mega szczegóły. I jeżeli ty możesz usiąść z jakimś tam Hansem, albo Marią, albo Janet, i porozmawiać sobie, słuchajcie, a czy myśleliście, co w takim razie będzie na przykład z waszym dotychczasowym modelem życia, jak na to reagujecie, o czym rozmawiacie, nie? Co tutaj burmistrz Chamonix planuje w związku z tym i tak dalej. I oni mówią, o, to fajnie, że o to pytasz, bo bla, 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 bla. To dla mnie to jest super nagroda, więc ja nie robię tego z myślą, mam grupę odbiorców działu zagranicznego i ja dla nich to robię, żeby oni to przyswoili, bo też w tej grupie są ludzie, którzy niektórych odcinków słuchają, a innych nie, bo tematyka właśnie nie jest dla nich. Chociaż najbardziej się cieszę, jak właśnie ktoś do mnie pisze, że nigdy nie myślałam, że będę słuchać o takim i takim temacie, a jednak super odcinek, fajny gość, albo ty to fajnie opowiedziałeś, cokolwiek. Więc ja po prostu robię coś, żebyś ty mógł to na przykład zobaczyć i pomyśleć sobie, moja koleżanka jest w Chamonix, pracuje tam na wyciągu, może ją to zainteresuje. Wysyłasz to, a później ta koleżanka tego słucha i pisze do mnie, fajne, faktycznie to jest rzecz, o której tutaj gadamy. I ja dlatego to robię. To jest to, co mi przyświeca.
I idealnie to trafia w to, co mi opowiadałeś przy naszym pierwszym podcaście, że chciałbyś robić coś takiego, że ludzie mogą sobie pójść do danego miejsca, do baru i porozmawiać o tych rzeczach. I dokładnie podajesz ten przykład, że nagrałeś materiał i ludzie dosłownie o tym rozmawiają.
I mało tego. jeżeli ja robię materiał, to bardzo często jakieś wnioski w nim zawieram, bo na podstawie tego, co czytałem, wydaje mi się, że to, to, tamto, siamto. Ty możesz pójść do takiego baru i ktoś ci powie, wcale tak nie jest. W sensie, jest tak, te fakty przyjmowane są takie, ale moim zdaniem ja w ogóle inne wnioski na ten temat wyciągam. I to też jest super, że wiesz, że przyszedłeś uzbrojony w jakąś tam wiedzę i coś ci się wydaje, bo ja ci tak powiedziałem, ale ktoś miejscowy ci mówi, moim zdaniem jest inaczej. I to też jest dla mnie satysfakcjonujące. Dla mnie nie chodzi o to, żeby uformować ludzi. To nie jest dziennikarstwo. Czasami się pojawia takie hasło dziennikarstwo rozwiązań, że szukać jakie rozwiązania. To nie jest rola dziennikarza. Rolą dziennikarza jest powiedzieć ci, że coś się gdzie dzieje.
Naświetlić temat.
Naświetlić temat, żebyś ty o tym temacie wiedział. A jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak rozwiązać i tak dalej, no to musisz rozmawiać ze specjalistami albo słuchać tych specjalistów, właśnie jakichś naukowców, naukowczyń, którzy się na tym znają albo mają jakiś pomysł, albo cokolwiek. Jakby rola dziennikarza jest trochę inna. I moją rolą jest po prostu uświadamiać ludziom, że gdzieś tam dzieje się coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego. Zwracać ich uwagę na rzeczy, które moim zdaniem są interesujące w różnych częściach świata. I warto się nimi zainteresować w takim miejscu, bo cały czas na całym świecie się dzieje tak dużo rzeczy, że gdybym o wszystkich interesujących rzeczach w danym tygodniu chciał powiedzieć, to bym po prostu siedział przed tym mikrofonem codziennie przez te 3-4 godziny i mówił, no popuj to. A na przykład w Senegalu, no z tym odwołaniem wyborów, a teraz sąd jednak to odwołanie wyborów anulował. Zobaczymy, co będzie. A na przykład w Meksyku przecież był marsz na 90 tysięcy osób i to jest związane, a tego samego dnia, w którym Sheinbaum się zarejestrował i tak, no jakby mógłbym o tym mówić cały czas, tak? Ja muszę wybrać jakiś temat i ci go przedstawić. To nie znaczy, że tych innych tematów nie ma. No ale robię to, bo uważam, że ten temat jest wart przedstawienia, a nie dlatego, że tej konkretnej grupie ten temat się spodoba. Bo gdybym mówił do jakiejś konkretnej grupy, to bym robił tematy tylko pod nią. A dlatego ja się staram zachować w miarę dużą różnorodność tematów i nie robię tylko te, które mnie interesują. Bo ja wiem, które mnie interesują. Prywatnie, najbardziej. Ja wiem, które ja bym po prostu non-stop dawał. Ale staram się też zachować różnorodność właśnie dlatego, żeby samemu też nie popaść w tą pułapkę mówienia cały czas na ten sam temat.
Jak często ci ludzie zadają pytanie, skąd wszystko wiesz?
Coś czas. Ale to jest też mylne. Ludziom się wydaje, że ja nie wiadomo ile wiem i żebym tam w jeden z dziesięciu wygrał.
Nie wydaje mi się, tylko wiesz, nie wiadomo ile.
Nie, nie, ale ja mówię o rzeczach, którymi się zajmuję. Jak mnie zapytasz o na przykład samochody, ja nie mam pojęcia o samochodzie. Mam samochód, w którym wsiadam i jadę z nim z punktu A do punktu B i wiem, jak go zatankować. Natomiast nie mam pojęcia, jak mnie zapytasz, ile mój samochód ma koni mechanicznych. Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Nie znam się na tym. Albo jeżeli mnie zapytasz o jechałem ostatnio, pomagałem w przeprowadzce koledze i on opowiadał, jak niedawno jechał do Zakopanego i tam Piotr Żyła skakał. I ja nie wiedziałem, że Piotr Żyła jeszcze skacze. Bo ja nie znam się na skokach narcie. W sensie nie interesuje mnie to. Nie, z chęcią się czegoś dowiem. Wiem, kim jest Piotr Żyła, no ale widzisz, nie wiem, że on tam skakał i tak dalej. Więc ja na wielu rzeczach się po prostu nie znam. A ludziom się wydaje, że nie wiadomo ile wiem, bo jak przychodzę do jakiegoś programu, to z reguły rozmawiamy o rzeczach, o których przynajmniej coś wiem. I to coś to z reguły jest więcej niż większość ludzi wie. Ale to nie oznacza, że jestem omnibusem. To jest mylne wrażenie. I właśnie ludziom się wydaje, że jestem nie wiadomo jak inteligentny. Ja lubię kryminały. Lubię sporty walki.
Dajesz to jako brak inteligencji?
Nie, no ale ja lubię proste rzeczy, wiesz. To jest... lubię ziemniaki, wiesz, z kefirem. No jakby naprawdę nie potrzebuję kuchni francuskiej wyszukanej. Rozumiesz, o czym mówię? Mm-hmm. Że fałszywe jakieś wrażenie, że nie wiadomo ile wiem. To jest nieprawda. Wiem akurat o tych rzeczach, ale o innych rzeczach nie wiem. No, nie wiem, jak naprawić pralkę. Tak. No nie wiem, no, nie mam pojęcia. No. Mam znajomego, który wie i świetnie naprawia, ale ja nie wiem.
I to jest wszystko, co musisz wiedzieć o naprawianiu pralek.
Dokładnie.
Co masz na myśli, mówiąc, że martwi cię pato dziennikarstwo?
Pato dziennikarstwo.
Pato i para dziennikarstwo. Coś takiego powiedziałeś.
Nie wiem, w jakim kontekście to mówiłem, ale domyślam się, że chodzi o to, co jest pseudodziennikarstwem moim zdaniem, czyli to, że funkcjonujemy dzisiaj w takim obiegu informacyjnym, wszyscy, społecznie, gdzie twoim pierwszym źródłem informacji jest właśnie twój telefon, już dzisiaj o tym rozmawialiśmy. I twoim pierwszym źródłem też tych informacji w tym telefonie są media społecznościowe. I teraz ja robię inaczej, bo jestem inaczej do tego przyzwyczajony, również zawodowo. Ja też sprawdzam codziennie rano, wstaję rano, idę do łazienki i pierwsze co to odpalam wiadomości, tylko że ja je odpalam na konkretnych witrynach, na tymże telefonie. Sprawdzam sobie właśnie El País albo sprawdzam sobie BBC. albo sprawdzam sobie, co tam Reuters ma najnowszego i tak dalej. Robię to, bo po pierwsze wiem, że to ma tą wartość, po drugie, bo to jest moja praca, po trzecie, no jestem do tego przyzwyczajony i tak dalej. Większość ludzi tak nie ma. Większość ludzi spojrzy, co im wyskoczy na Facebooku i coraz mniej. Na Instagramie, na WhatsAppie, na TikToku. Tak, TikTok w ogóle coraz częściej pełni rolę wyszukiwarki zamiast Google'a w młodym społeczeństwie.
To było straszne, jak się tego dowiedziałem. Pamiętam, że rozmawiałem z Michem z Nuance'a i on mówił, że dla tych najmłodszych ludzi TikTok to jest pierwsze źródło informacji. Tak. Co? Jak to jest możliwe w ogóle?
TikTok ma mnóstwo doskonałych treści. Mnóstwo doskonałych treści. Moja właśnie partnerka ma doskonale dostosowanego TikToka pod różnego rodzaju wartościowe rzeczy. Natomiast ja nie, ja mam w ogóle rozwalony algorytm, więc ja, mój TikTok to jest zbieranie na najdziwniejszych rzeczy. Natomiast problem polega na tym, jak ja mówię coś o patodziennikarstwie albo paradziennikarstwie raczej w tym przypadku, to jest to, że dla odbiorcy w związku z tym to, co jest w mediach społecznościowych, to, co jest w internecie, jest ze sobą równoważne. Czyli masz na przykład BBC, które też oczywiście w mediach społecznościowych też swoje rzeczy publikuje, żeby mieć ruch na swoją stronę, chociaż jakby nie musi, to jest publiczny nadawca, ale to każdy tak robi, żeby po prostu dotrzeć gdzieś z wiadomością. Więc masz to BBC, masz powiedzmy mnie, który robi to na własną rękę i też wszystkich zawsze namawiam, żeby mieli ograniczone zaufanie do tego, co ja mówię, bo ja się też mogę pomylić, najzwyczajniej w świecie. Gdzieś się pomylę, czasami nagrywałem ostatni odcinek i ktoś mi napisał, mówiłem tam o kolei w Wielkiej Brytanii i mówiłem o pierwszym parowozie i mówię 1949, a ktoś mi mówi 1849, wysłał mi wiadomość. Napisałem, tak, jakby oczywiście, bo mówimy w ogóle, ja mówię tam o XIX wieku, tylko po prostu odruchowo powiedziałem, i nie wyłapałem tego nawet w montażu, rozumiesz? Więc natomiast, okej, to jest jeszcze jestem ja, ale ja mam ze sobą też lata doświadczeń, ja przeszedłem do tego świata, też z tego dziennikarstwa i tak dalej. Ale znów, jestem sprawdzalny? Pod wieloma względami tak, w tym sensie, że jak wpiszesz moje imię i nazwisko, to sprawdzisz, gdzie wcześniej publikowałem, jest mnóstwo ludzi, którzy potwierdzą moją wiarygodność, a którzy sami też swoją pozycją zaświadczają o tej wiarygodności, bo możesz tę pozycję stracić i jednak się na tym trochę opierasz. Ja nie mogę sobie nagle wymyślać jakichś rzeczy, po prostu stracę wizerunek tego rzetelnego dziennikarza i ten model się skończy. No ale w dalszym ciągu to nie jest idealne miejsce. To podkreślam wszystkim, że jakby ja robię swoją robotę, ja się staram uzupełniać pewne rzeczy, ale nie powinienem być pierwszym źródłem twoich informacji. No i później, jeszcze oczywiście możemy długo rozmawiać na tej szali, stawiać wiele, wiele, wiele rzeczy, natomiast zmierzam do tego, że później masz na przykład osoby, które wzięły się znikąd i po prostu w internecie robią jakieś rzeczy i również w Polsce są takie osoby. Niektóre robią to całkiem nieźle, bo są dobre w researchu i nawet mimo tego, że nie były dziennikarzami, dziennikarkami, to starałem się to robić rzetelnie i dobrze. Ja to doceniam. Może kilka rzeczy uważam, że warto by poprawić, ale generalnie jest okej. Natomiast masz też ludzi, którzy są znikąd. Nie chcę wymieniać, żeby nie napędzać popularności, ale ja też na przykład nie oglądam polskiego YouTube'a, mam ustawione na zagranicę, więc na tej karcie na czasie nie widzę tych wielu rzeczy. Ale czasami zdarza mi się, że ktoś coś do mnie napisze, że tam widziałeś to i to. Ja na przykład znalazłem taki kanał, który ma bardzo dużo wyświetleń na YouTubie, który mówi o zagranicy szeroko pojętej w sposób dość słaby, dość jakby no też nie jakiś beznadziejny, ale dość słaby. No i nie wiem, kim jest ta osoba, więc sprawdzam i znajduję wywiad, w którym ten ktoś mówi, że na jakimś etapie zauważył, że treści zagraniczne lepiej żrą niż te, co robił wcześniej. Więc po prostu zaczął je robić. I ręce mi wtedy opadają. To znaczy, że nie masz żadnych kwalifikacji, żadnego przygotowania do tego, żeby się tym zajmować. I to też widać po jakości rzeczy, które wypuszczasz. Mało tego, jest bardzo dobry kanał Ciekawe Historie, który robi Czukiewski, jak on ma na imię?
Tomek.
Tomek to jest od Bezplanu, a to jest jego brat. Chyba. Właśnie, zawsze mi się myli, który jak ma na imię. No w każdym razie...
Idę o zakład, że to jest Tomek.
Tomek Czukiewski? Okej. Okay. Bardzo fajny kanał. Bardzo dobrze właśnie robiony. I to jest właśnie osoba, która ma doświadczenie wcześniej z mediów. I mówię też o tym dlatego, bo on ma inny kanał prywatny i nagrał w zeszłym chyba roku takie wideo, które też mi się bardzo podobało, jak on pokazywał, jak zaczęła się pełnoskalowa inwazja rosyjska. Dla mnie to była tragedia, nie tylko ze względu na to, że po prostu zaczęła się wojna, która nie wiadomo jak się skończy, ale no, że zaczęła, po prostu przybrała nową formę, bo ona już trwała od no teraz już mamy dziesięciolecie. Natomiast on nagrał wideo pokazujące, że nagle treści zajmujące się Ukrainą i zajmujące się wojną zaczęły być tymi najbardziej pożądanymi, co jest normalne, naturalne. Więc nagle mnóstwo jakichś kanałów kompletnie absurdalnie anonimowych zaczęło produkować masowo takie treści i oczywiście podbijać się w zasięgach. Chyba taki najbardziej absurdalny przykład, jaki on w tym filmiku podaje, to jest jakiś gość, który do tej pory opowiadał o oknach, o montażu okien, a nagle stał się ekspertem wojennym. Ale miał tych wyświetleń, wiesz, tam po 50 tysięcy na przykład. I odsyłam do tamtego materiału, bo oczywiście tam jest omówione to wszystko w szczególe i tak dalej. Ale mówię o tym dlatego, bo dla mnie problemem bardzo dużym jest to, że jak ktoś mnie pyta obcy, co ja robię, jaki jest mój zawód, to ja nie mówię, że jestem dziennikarzem, bo mnie jest trochę jednak wstyd, ponieważ zawód dziennikarza w Polsce jest tak nisko na tej drabinie zaufania społecznego ze względu na to, jak mamy słabe media, które sobie na to zapracowały. Nie tylko oczywiście ta propaganda w TVP zapisu. Generalnie rzecz biorąc, polskie media swoim upolitycznieniem, obniżaniem swojej jakości, znów, nie zawsze, nie w każdym przypadku, ale mówię w ogóle, sprawiły, że zawód dziennikarza jest w Polsce źle postrzegany. Jak ktoś mnie pyta, co ja robię, to ja mówię, że jestem propagatorem wiedzy albo że mam jakąś tam firmę audiowizualną.
To pamiętam, że mówiłem Sylwii Czubkowskiej. Ona była trochę obrażona o to, że tak się wypowiedziałam o dziennikarzach, ale jest tak, że ten dziennikarz nie jest postrzegany jako, wiesz...
No bo też zależy, kto jest dziennikarzem, bo masz miliard typów dziennikarzy. Sylwię w ogóle znam też osobiście, bardzo pozdrawiam.
Sylwia, super.
I Sylwię kocham nad życie i Sylwia jest na przykład bardzo dobrą dziennikarką. Natomiast wiesz, no masz też po prostu prezenterów telewizyjnych. Czy oni są dziennikarzami? No może niektórzy wcześniej byli, a niektórzy nie byli. To też zależy indywidualnie bardzo od osoby. Natomiast mówię o tym dlatego, bo mimo wszystko, zatrzymując się nawet tylko przy Polsce, już nawet nie podając tego BBC, stajemy tylko przy tej Polsce. Mimo, że te polskie media mają bardzo dużo za uszami różnych rzeczy i ja mam do nich mnóstwo pretensji jako odbiorca, ale też jako człowiek z branży. I prawdopodobnie mam nawet więcej pretensji niż przeciętny Polak, bo mogę jeszcze po nazwiskach mówić dokładnie do kogo i za co. Ale mimo wszystko to są te źródła wiedzy, z których powinno się korzystać, dlatego że to są konkretne osoby, którym na przykład grożą konkretne konsekwencje zakłamania. Znowu, jak spojrzymy teraz na przypadek TVP w ostatnich latach, to bywa różnie, ale to jest weryfikowalne pod różnymi względami. Masz jakiś zespół ludzi i teoretycznie gdzieś tam na jakimś etapie powinien być jakiś bezpiecznik, który sprawdzi, pomyłki się zdarzają, tak? Ale ktoś, kto zareaguje, ktoś, kto ma też na przykład finansowe nakłady, taka redakcja, żeby... Mówimy na przykład o aferach, które co jakiś czas gdzieś wybuchają. Mhm. One wszystkie wychodzą z tradycyjnych mediów. Wyjątkiem są takie rzeczy typu jakieś tam Pandora Gate. Ja akurat nie znam szczegółów, bo to trochę nie mój świat, więc... Ale są takie rzeczy, które dotyczą jakoś tam właśnie ludzi internetu i oni sami w swoim sosie to mielą. Ja nie do końca wiem, jak to działa, więc to jakby zostają na boku. Natomiast mówię o tych poważnych rzeczach, typu spółki Skarbu Państwa, łapówkarstwo, zorganizowana przestępczość i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wychodzi z redakcji, bo musisz mieć ludzi, którzy się na tym znają, którzy mogą się konsultować z prawnikami, których ci prawnicy w razie czego mogą bronić przed pozwami, bo redakcja za to będzie płacić i tak dalej, i tak dalej. I to są też te miejsca, które powinny weryfikować na przykład szybkie newsy, chociaż bywa z tym różnie niestety, no ale powinny. I to, jak wracamy do twojego pytania, dlaczego patodziennikarstwo mnie martwi i tak dalej. Martwi mnie dlatego, bo jako odbiorcy do tego stopnia przyzwyczailiśmy się czerpać tą wiedzę z takich źródeł, gdzie to i to jest równoważne. Już tam wycinam siebie ze środka, ale to i to, to co cenię mimo wszystko.
BBC, jakiś twórca w internecie.
Tak. Że skoro to jest równoważne i skoro masz tutaj redakcję, która na przykład ci mówi, że jest tak i tak, a tu masz jakiegoś koleżkę, który ci mówi, nie, ja uważam, że jest zupełnie inaczej. I ty uważasz, no to jest równoprawna opinia. Nie jest to równoprawna opinia. I teraz nie jest winą odbiorców, nie jest winą społeczeństwa, że znaleźliśmy się na takim etapie. To jest wina nieuregulowanego rynku, przede wszystkim big techu z ostatnich lat, tego jak działają algorytmy, tego, jak cała ta... To nawet nie jest wina samych mediów, to jest wina po prostu wielkiego biznesu technologicznego, którego przede wszystkim tym głównym towarem jest przyciągnięcie naszej uwagi, w związku z czym promowanie treści, które są najbardziej oburzające, wiesz, przyciągające uwagę i tak dalej. Natomiast, żeby zakończyć ten cały wątek, dla mnie dużą obawą jest to, że debata społeczna, mówiąc bardzo górnolotnie, obniża się nie tylko dlatego, że programy medialne to są takie, gdzie bierzesz dwóch skrajnych polityków, żeby na siebie pokrzyczeli, ale obniża się dlatego, że częściej masz wiedzę z tych źródeł, które ją spłycają, które ją podają w sposób fałszywy. Czasami nie dlatego, że chcą skłamać. Nie tak, że jesteś propagandzistą, chcesz tutaj. Nie, po prostu się na tym nie znasz. Więc coś przekręcisz, coś ci się wydaje. Chcesz podkręcić emocje, bo na tym się opiera twój model, więc chcesz, żeby więcej było, wiesz, odtworzeń i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie to jest niebezpieczne, ponieważ jeżeli pójdziemy dalej w tę stronę, to chaos informacyjny, który powstanie, będzie sprawiał, że po pierwsze będzie nami wszystkimi łatwiej manipulować, bo wbrew temu, jak wiele głosów dziś w internecie jest, że manipulują nami media, manipulują nami politycy. Nie, to nie działa tak bardzo. Oczywiście jest spin na różne rzeczy, ale nie da się po prostu, poza oczywiście krajami takimi jak Korea Północna na przykład, gdzie masz totalną blokadę informacyjną i gdzie masz totalną propagandę, w krajach szeroko pojętego Zachodu masz taką różnorodność informacyjną, że nie da się na przykład jakiegoś jednego tematu ustawić w jeden sposób. Po prostu się nie da fizycznie. I to jest akurat bardzo dobry bezpiecznik. Natomiast boję się, że w przyszłości, i to już całkiem niedalekiej, tych alternatywnych źródeł informacji, które nie są alternatywnymi dlatego, że są alternatywne dla mainstreamu i że na przykład oferują zajrzenie trochę za, wiesz, za kulisy i opowiedzenie kilku jeszcze dodatkowych rzeczy. To nie dlatego. To są po prostu te źródła, które są bardziej dezinformujące. Właśnie niekoniecznie dlatego, że tak chcą, tylko po prostu, bo nie potrafią inaczej, bo mają za słaby poziom i tak dalej, ale że jest ich na tyle dużo i że staną się na tyle popularne i że staną się na tyle pierwszym źródłem wyboru, że później na przykład właśnie dezinformacja w sytuacji absolutnie skrajnej, czyli wtedy, kiedy jest wojna i kiedy nasze życie są fizycznie, dosłownie zagrożone, że to będzie dominować, ten przekaz będzie dominować. I dla mnie to na przykład jest dużym zmartwieniem i ja się nie boję sztucznej inteligencji, ja się autentycznie boję działalności ludzkiej zmożonej nowościami technologicznymi. I no jest to dość pesymistyczna wizja. Mam nadzieję, że się nie sprawdzi, bo ja mam tendencję do czarnowictwa. Ale no, jest to dla mnie martwiące.
Ciekawą rzecz, którą ostatnio u mnie mówił Andrzej Zybertowicz, to że przez to, że ci twórcy są na niższym poziomie i masz polityków, którzy muszą walczyć o atencję z tymi twórcami, ci politycy też muszą zejść na ten poziom. On powiedział, że w dużej mierze to, że politycy wypowiadają się w jakiś sposób, jest spowodowane tym, że to się w tym momencie da oglądać. I że jeśli oni nie powiedzą tego w ten sposób, to ludzie zaczną oglądać tych twórców i ci politycy nie będą mieli atencji, której potrzebują. Więc to jest ciekawe, że to też, że to, że ci twórcy są na takim poziomie, ściąga właśnie poziom tej debaty społecznej, nawet w polityce.
Ja myślę, że poziom debaty w polityce zawsze próbował się dostosować do tego, o czym mowa. Może teraz po prostu są nowe, niskie szczeble, ale wydaje mi się, że sam mechanizm nie jest nowy. W sensie, że politycy zawsze gdzieś tam dążą do dołu. A jak to robią... To faktycznie trzeba rozmawiać z kimś innym. Ja się polityką trochę nie zajmuję, stoję z boku i staram się też unikać tego z różnych powodów, ale tak robię na przykład tak, jak radzę ludziom z zagranicznymi wiadomościami, tak ja robię z politycznymi. Ja na przykład nie śledzę newsów dnia z polskiej polityki, tylko sobie raz na tydzień sprawdzam, co się dzieje, bo nie chcę być umysłowo zaangażowany w to, że dzisiaj ktoś coś powiedział i to jest super, super rzecz, ale na przykład za 3 dni już nikt o tym nie pamięta, bo jest kolejna super ważna wypowiedź. Wolę takie, które mają faktycznie dłuższy wpływ.
I można by powiedzieć, że to jest w jakimś stopniu wina ludzi, że oni wybierają takie treści, ale żeby wyrobić sobie słuch tak, żeby wybierać treści, które są bardziej legitne i mniej legitne, to zajmuje dużo czasu. Ja nawet podczas prowadzenia tego podcastu zauważyłem, że w pewnym momencie umiejętność wykrywania, czy ktoś biadoli głupoty, czy nie, po prostu zaczęła rosnąć. Wcześniej jej w ogóle nie miałem. Wcześniej ludzie tutaj przechodzili, mogli powiedzieć cokolwiek i ja po prostu nie miałem żadnej świadomości, czy to jest jakakolwiek prawda, czy nie. Nie miałem tej umiejętności, to dopiero rośnie z czasem. biorąc pod uwagę to, ile rozmów prowadzę. Normalnie ludzie nie prowadzą tyle rozmów na takie tematy, więc ta umiejętność im po prostu nie rośnie. Oni nie mają tej umiejętności. Więc słuchają
uważam,
treści.
Że to jest kwestia też szkolnictwa, że powinniśmy mieć duże nakłady na szkolnictwo, gdzie powinniśmy też uczyć analizy informacji dzieci. Nie mówić im, jak mają myśleć, tylko jak mają analizować. Czyli, że na przykład masz lekcję matematyki, to na pewnym etapie wprowadzić statystykę, znaczy jak czytać wykresy. Albo zrozumienie, o, to jest na przykład rzecz, z którym jest coraz większy problem, rozumienie tekstu. Coraz większy problem z zrozumieniem tekstu czytanego, bądź tekstu wysłuchanego, kiedy on jest dłuższy niż jakieś tam komunikaty. Na to akurat jest już coraz więcej badań. To są kwestie, to jest tylko przyzwyczajenie. To nie jest tak, że ludzie się stają głupsi. W żadnym wypadku. Tylko po prostu odzwyczajamy się od tego rodzaju analizy. No ale problem jest, oczywiście mamy milion problemów w polskim szkolnictwie, gdzie ono wymaga ogromnej reformy i to jest tylko jedna z części składowych. A tam jest mnóstwo innych rzeczy, którymi się trzeba znać. I znów, no, powinien się na ten temat akurat, wiesz, dużo mądrzejsze osoby zebrać i radzić, jak polską szkołę zmienić. Ale uważam, że na tym etapie trzeba po prostu zacząć, że musisz dzieciaki uczyć, jak analizować treść.
Miejmy nadzieję, że tacy ludzie się będą zbierać i zastanawiać nad tym. Dobra, ja cię zapytałem na dzisiaj wszystko, o co chciałem cię zapytać.
Wspaniale.
Bardzo ci dziękuję.
Ja bardzo miło. Nagrało się to, bo w poprzednim mieliśmy...
Wszystko się nagrało. Powiedz jeszcze proszę tylko ludziom, którzy jeszcze nie mają wątpliwości co do tego, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Wpisując po prostu dział zagraniczny albo w aplikacjach audio typu Spotify, Apple Podcast, Google Podcast chyba już jest wyłączony, czy ma być wyłączony zaraz?
Tego nic nie wiem o tym.
Wydawało mi się, że Google Podcast jest, no ale generalnie we wszystkich aplikacjach podcastowych. Na YouTubie też materiały wideo, także też wystarczy wpisać dział zagraniczny i z mediów społecznościowych mam tam w różnych miejscach konta, ale na przykład, wiesz, na Twitterze mam konto tylko dlatego, że ktoś się kiedyś pode mnie podszywał, a tak to w ogóle go nie używam. Natomiast takim moim głównym źródłem komunikacyjnym jest Instagram. Ja po prostu na Instastory wrzucam jakieś rzeczy, tam są posty, tam z reguły większość wiadomości, które dostaję, jest albo na maila, albo właśnie na Instagramie. Więc polecam śledzić Instagram, polecam śledzić YouTube'a, polecam śledzić Spotify, Apple Podcast, gdzie ktoś woli słuchać podcastów, bo jeżeli ktoś nie chce oglądać wideo, no to lepiej, żeby słuchał. I tyle. I można mnie też spotkać w metrze w Warszawie.
Super. Bardzo ci dziękuję w takim razie.
Dziękuję.
Siemano. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.